Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Miłosława Bożek.
Maciej Stasierski jest na drugim mikrofonie, nie na trzecim.
O, jestem, Maciej Stasierski. Dzień dobry, jeszcze raz, dobry wieczór.
Dobry wieczór. To jest Kinotok. Przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach. Tych filmów i seriali pewnie będzie sporo, bo mamy w robocie, mamy takie aktualności do przerobienia, no i mamy dwa filmy, które premiery miały w tym tygodniu. Jeden z nich to Maestro. Niebawem zobaczycie go na platformie streamingowej. Tam będzie pewnie szerzej oglądany, bo ma taką ograniczoną dystrybucję kinową. Maestro Bradley'a Coopera, a następnie będziemy recenzować film, który też jest...
Zostaw świat za sobą.
Który też od Netflixa i który już można tam z kolei oglądać. A zaczniemy chyba od tego, co tam się dzieje w świecie. Ja dużo oglądałem bardzo filmów w tym tygodniu, muszę wam się przyznać.
Fajnie, bo ja w ogóle...
Tak, to jest jakiś intensywny tydzień.
Nie wiem, co się stało, ale jakoś tak przeleciał mi przez ręce, więc wy będziecie dzisiaj gadać, a może coś powiem o europejskich nagrodach filmowych i Złotych Globach, które dzisiaj się ogłosiły.
Tak jest, nominacje się ogłosiły dzisiaj do Złotych Globów, a na europejskie nagrody filmowe zostały rozdane nawet.
W sobotę w Berlinie.
Bo tak jest z europejskimi nagrodami filmowymi, że co drugi rok są w Berlinie, a co drugi rok są gdzieś. Z reguły jest to Europejska Stolica Kultury, dlatego były między innymi we Wrocławiu i świetnie się wtedy bawiliśmy. Ja nadrabiam filmy do naszego zestawienia, czyli podsumowanie roku filmowego i serialowego. Natomiast jeżeli chodzi o seriale, to tak plus minus wiem, co chcę z nimi zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to dużo ich było w tym roku, jak to co roku. I trochę nie obejrzałem, więc nadrabiam. I nadrobiłem trochę dobrych filmów i trochę filmów, które na pewno w tej dziesiątce się nie znajdą.
To powiedz nam o tych, które się nie znajdą.
Rainfield się nie znajdzie.
I nie jest to zaskoczenie. Czy myślałeś, że może się zmieści gdzieś na 9., 10.
Bo wy to recenzowaliście chyba.
Nie.
Nie? A no nie. Dobra.
W końcu nie było recenzji chyba tego filmu, nie bo było. Żadne z nas chyba go nie obejrzało. Ja do dzisiaj nie obejrzałem.
Ja też nie widziałam.
Ale pamiętam, że była jakaś dyskusja wokół tego filmu. To jest historia...
Planowaliśmy się spotkać i go zrecenzować.
Tak, to jest historia pomocnika Drakuli i Rainfielda właśnie, który tak we współczesności żyją i Drakula i on, znaczy nie żyją, bo są wieczni.
Żyją, ale nie żyją. Dokładnie.
Tak, żyją, ale nie żyją. No i to jest jakaś tam komedia o człowieku, który odkrywa siebie i tam samostanowi o sobie, stara się zerwać tę patologiczną więź z Drakulą. No i Nicolas Cage jako Drakula jest absolutnie wspaniały, film jest naprawdę dowcipny, a sceny gore są niezłe. No tylko, że myślałem, że to będzie jednak jakby coś więcej, a nie tylko urywanie kończyn puentowane jakimiś tam świetnymi ripostami. Więc nie, żeby to było złe kino, ale jakoś świetnie się nie bawiłem. Natomiast bardzo dużo sobie, skoro jestem już przy głosie, to jeszcze jeden film wrzucę na szybko. Bardzo dużo sobie obiecywałem, naprawdę dużo sobie obiecywałem, chociaż niestety nie zdążyłem zobaczyć tego filmu w kinach, czyli D'Artagnan, Trzej Muszkieterowie, czy też Trzej Muszkieterowie,
wow.
D'Artagnan.
To są te obietnice,
wierny,
których ja...
Naprawdę tradycją, ten walki
ja sobie
na szable.
Nigdy nie rzucam w myślach.
Nie, no, bo to jest ten
to
kostium...
będzie taki świetny film.
Nie, no bo Miłka na przykład, ty lubisz bardzo Dumę i Uprzedzenie, wiesz,
no,
czyli
lubię.
Ten kostium romantyczny. A ja bardzo lubię kostium, w którym machają szpadami.
Szpadą.
A przy okazji jest romantycznie.
A jaki ja lubię kostium?
Nie wiem.
Gdzie śpiewają.
A, to prawda, prawda, prawda.
Czyli musical w sensie.
Nie, ale kostium musi być.
Musical w kostiumie.
Na przykład.
Ma to do siebie w sumie.
Popatrz na Maćka i powiedz, lubi?
Nie, no lubi, to ja widzę, że on lubi. To ja nawet wiem, że on lubi. No, więc dużo sobie obiecywałem. Wiecie, Władca Paryża był wspaniały, co wam wielokrotnie udowodniałem.
Jeszcze raz.
Władca Paryża widziałeś może kiedyś?
A jaki był to film?
Władca Paryża.
Wspaniały.
Tak, to bez dwóch zdań.
A ja po raz kolejny podkreślam, że widziałem w końcu. Więc...
I był wspaniały. Tak jest. Natomiast Trzej
Muszkieterowie... Ja właśnie nie wiem. Mi się wydaje, że widziałam, ale nie był wspaniały, ale boję się tego powiedzieć.
Nie mów.
Nie widziałam.
Natomiast Trzej Muszkieterowie D'Artagnan są tacy, jak ty uważasz, Miłka, że jest Władca Paryża. Nie jest wspaniały. W ogóle ani
tak
trochę nie jest wspaniały. A tam Eva Green, Vincent Cassel.
Tam nie miało być kilka części tego w ogóle?
No miało być, tak zresztą się kończy ta pierwsza część, aha, że Trzej Muszkieterowie, a w zasadzie cztery, pod koniec filmu powrócą. Ale...
I czy jest jakieś widzenie na ten powrót?
Nie
czy...
wiem, bo ja nie powrócę do kina.
Rozumiem,
na przykład.
Ty nie będziesz zainteresowany.
Nie będę powracał. Ani trochę. Szkoda, nie? Naprawdę, Eva Green, przecież ona gra tam, powiedzmy, tę złą.
To nie ma znaczenia.
Straszne marnowanie czasu i w ogóle pieniędzy i szkoda tam, planety.
Ale zawiedzone marzenia.
Strasznie.
To ja widziałam dobre filmy.
To jeden dobry, który się zastanawiasz,
ja się cieszę.
To ja obejrzałem tylko dwa jeszcze, w sensie cztery, to nie jest tak mało.
Bardzo proszę, a to jeden z tych dwóch.
No dobra, to twórca. Gareta Edwardsa, Creator.
Okej.
To jest wspaniałe kino. I to teraz mi chwilę zajmie.
Wow. To jest... Przecież mówiłam to na tej antenie.
Tak było.
Że jest to wspaniałe kino.
Ale mnie nie było wtedy.
Byłeś.
Nie.
Nie, na pewno nie mówiłam to samemu Krzysztofowi.
No może nie
i tysiącom naszych słuchaczy.
A może masz rację, no nieważne.
W stacji radiowej też tak.
Czyli dobrze było.
Nie,
dobrze to jest w ogóle mało powiedziane. To jest absurdalne, że twórca Garetha Edwardsa, który był w kinach już jakiś czas temu, teraz na dostępny w streamingu, w takim ograniczonym, ale dobra, jest.
Ale chyba na kilku platformach.
Chyba na jednej, a nieważne, no jest. Ale dla mnie to jest niezrozumiałe, że nie ma jakiegoś wybuchu fanostwa, że nie jest pisane na forach, że ludzie się nie zachwycają tym, co Gareth Edwards powołał do życia, że nie ma koszulek z najróżniejszymi rzeczami, które z tego filmu mogą być, że nie ma jakiejś takiej ogólnoświatowej dyskusji na temat tego epickiego science fiction, który ma tak, wspaniałą opowieść, świetny pomysł na tę historię, trochę się scenariuszowo nie realizuje, okej, w porządku, ale niech mi ktoś
nie
powie, że...
Nie,
no nie, no dla mnie to jest akurat fakt, z którym nie za bardzo chcę dyskutować, ale jak to porównam do, no nie wiem, Gwiezdnych Wojen, czy bardziej artystycznie, bo ten film ma aspiracje.
Czy się nie realizuje bardziej scenariuszowo.
Nie, od Gwiezdnych Wojen tak, ale bardziej artystyczne aspiracje miał na przykład Blade Runner 2049 i Denisa Villeneuve'a. I wcale nie wydaje mi się, że
ale
on miał...
Ale to powtórka.
I wcale nie wydaje mi się, żeby on miał lepszy scenariusz niż twórca. To jest absolutnie przepiękny film. Od kompozycji kadrów, przez to, co w tych kadrach jest, jak wyglądają efekty specjalne.
Jak wygląda Azja.
To, że w ogóle to jest w Azji, a nie
cudowny,
w Stanach Zjednoczonych dla odmiany, to w ogóle przypomniało
pomysł.
Mi czasy Dystryktu 9, kiedy wreszcie wynieśliśmy się z kosmitami ze Stanów Zjednoczonych, wtedy do Johannesburga. Teraz byliśmy głównie, powiedzmy, że głównie w Tajlandii, chociaż nie tylko, w wypadku twórcy. A poza tym to, że ktokolwiek jeszcze jest w stanie zrobić science fiction, które wygląda tak epicko, tak znakomicie, że masz ochotę każdy kadr wrzucić sobie
ale
na łóżko.
Ale jeszcze świeży i ma pomysły.
Nie, to właśnie jest nowym pomysłem. Nie jest franczyzą, nie jest sequelem, prequelem, dokładnie. Spin-offem, nie jest adaptacją książki, opowiadania, piosenki albo, nie wiem, napisu na kubku, tylko jest świeżym pomysłem, który jest dostarczony od początku do końca. I tak, i on będzie potrzebował czasu, żeby okrzepnąć i fajnie by, chciałbym zobaczyć drugą część. Ja już w ogóle chcę cały uniwersum. Wszystko z tym filmem jest dobrze. W sensie rozumiem, że ma swoje wady, ale umówmy się, jest też blockbusterem, bo niczym innym
nie jest.
Ale nie
ma takich wad, jak skrytykowało go amerykańskie grono
bo
krytyczne.
Amerykańska krytyka bardzo się przejechała jednak.
Bardzo.
To jest tak brutalnie.
I przez to on w Europie nie miał takiej reklamy, chociaż walczył o siebie, bo przecież bardzo długo był pokazywany w IMAX-ie tylko w godzinach porannych, żeby zwolnić te prime time dla najnowszych filmów, które się pojawiały, ale to była bardzo długa taka wczesna poranna dystrybucja. Ja byłam w kinie na godzinę chyba 9 albo 10:30, żeby zobaczyć go na dużym ekranie IMAX-owym, bo to jest kino, które naprawdę świetnie się realizuje, im większy ma ekran. Ale wtedy to już była taka narracja, nie, to nie jest nic, na co byśmy się mieli wybierać. I to jest narracja, która przyszła do nas z Ameryki.
Znaczy to mnie
ale
nie dziwi,
dlatego,
że przyszła z Ameryki. To jest
ponieważ
super antyamerykański,
antywojsko
amerykańskie.
On obraża Amerykę.
Do absurdnego kwadratu.
To dlatego.
Ale ma też świetnego, złego, tam wiecie, ratatka satelita, która śledzi sztuczną inteligencję.
Wielki, zły
czyli takie
statek.
Roboty, które są sztuczną inteligencją. I ten wielki, zły statek jest naprawdę równie wspaniałym, złym bohaterem jak Darth Vader. W sensie to, że tam jest nawet taka scena, bo jako, że to jest Azja i Azja nienawidzi tego statku, no bo literalnie morduje im AI, w które oni wierzą i uznają za ludzkie byty. I tam jest taka jedna krótka scena, kiedy oni oglądają anime z tym statkiem, jak to kraje azjatyckie atakują ten statek i roznoszą go na strzępy. To dla mnie to jest prosta droga do Netflixa, żeby zrobili serial animowany, w sensie anime w tym stylu, o tym świecie, z tego świata. A ten statek, naprawdę, jak mi ktoś załatwi koszulkę z wzorem tego statku, to będę ją nosił do końca życia.
No ale ta narracja właśnie antyamerykańska...
To może być odpowiedź na to pytanie, dlaczego krytycy amerykańscy się przejechali na tym filmie, bo... No bo media amerykańskie są bardzo mocno jednak finansowane z budżetów koncernów zbrojeniowych, z tego tych firm, które zarabiają na wojnie, którą Ameryka prowadzi na całym świecie. No i być może rzeczywiście krytycy, nawet krytycy filmowi dostają jakieś takie informacje, w jakich kierunku mają iść te ich narracje.
Nie wiem, czy tak
daleko
ja też teorię spiskowej bym na mnie nie knuł,
tutaj nie serwowała, ale myślę, że to jest po prostu wprost atak od tego, że Azja i Ameryka są tutaj postawione w stanie wojny. No to już jest komentarz do Wietnamu. I wszystko, co się bezpośrednio tam dzieje, pokazuje bardziej na takie Ameryka jako jedyne, sprawne, najmądrzejsze, ostateczne imperium. imperium, które podejmuje najważniejsze decyzje, które wpływają na cały świat i te decyzje leżą zawsze w ich interesie. I to jest, wiesz, taki komunikat, który się składa na film, który podważa większość decyzji militarnych USA.
Możecie zrozumieć, bo amerykańskie media, przynajmniej jakaś ich część niezależnych tych mediów, na pewno nie są zwolennikami tej narracji, że Ameryka powinna być tym żandarmem świata i już dawno taki sposób widzenia Stanów Zjednoczonych nie jest aktualny. Natomiast mi chodziło o co innego. Na przykład te takie podstawowe amerykańskie telewizje jak CNN, one pomiędzy, nie wiem, segmentami dotyczącymi bezrobocia puszczają reklamy koncernów zbrojeniowych. I naprawdę bardzo rzadko się tam krytykuje armię, bardzo rzadko się krytykuje wojsko, więc może to nie są jakieś takie, oni nie wysyłają jednoznacznego sygnału, jak to ma być recenzowane, czy w jaki sposób ma iść narracja, żeby może zniechęcić jednak ludzi do oglądania takiego filmu, ale ci dziennikarze mogą to czuć pod skórą. Tak mi
ale
się
myślę,
wydaje.
Że to też mogli czuć może pod skórą widzowie,
dział
którzy,
medioznawczy.
Którzy są patriotami.
Znaczy, ja widziałam... Patriotami, no ale wiecie, no też są lewicowi krytycy filmowi, więc też jakby nie przesadzajmy z tą narracją proamerykańską,
tak,
bo
myślę,
film
że...
opowiada o Ameryce jakby w średnich słowach.
Ja widziałam, słuchajcie, dwa filmy, które myślałam, że raczej nie zmieszczą się w mojej dziesiątce, ale miały na tyle dobre recenzje, że chciałam je sprawdzić i nad jednym z nich się teraz mocno zastanawiam, czy nie zmieści się tam, a to Georgie ma się dobrze i w gorsecie. Obu tych filmów nie widziałam, oba były dosyć głośne w tym roku.
Gorset był lekko mówiąc kontrowersyjny, więc.
Jeśli chodzi o obsadę.
A Georgie ma się dobrze najpierw pokazywany we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty, a następnie w dystrybucji takiej właśnie kina studyjne, myślę, chociaż można go było zobaczyć w multiplexach. I to jest kolejna dla mnie w tym roku bardzo dobra rola Harrisa Dickinsona, chyba najlepsza z tego zestawienia, bo mieliśmy w Trójkącie. Teraz oglądamy go w serialu Morderstwo na końcu świata, ale tutaj jest na pierwszym planie i to jest film, który bardzo jest podobny do After Sun. Filmu, który niesamowicie mi się podobał, który jest debiutem Charlotte Wells, jej pierwszy film opowiadający o relacji ojca i córki, takiej niejednoznacznej, dosyć trudnej do interpretacji. Dopiero na końcu możemy sobie, myślę, że niektórzy nawet różni wytłumaczyć to, co działo się między nimi. I tutaj mamy dokładnie tą samą relację i też debiutantkę, która opowiada o trudnym rodzicielstwie, a nawet bardziej z perspektywy dziecka. Młoda dziewczynka traci matkę i po latach 12 pojawia się jej ojciec i to jest właśnie Harris Dickinson, który wcześniej nie był chętny na bycie ojcem, ale został postawiony w takiej sytuacji, w której nie ma wyboru. I starają się jakoś zrealizować taką relację bardziej między dorosłym dzieckiem a niedojrzałym mężczyzną. I ma to dużo w sobie takiej lekkości, dużo takiego brytyjskiego poczucia humoru i dużo takiej szczerości. Bo takie filmy bardzo często, widzieliśmy nawet taki film na Apple TV z muzykiem, czyli Justinem Timberlake'iem i budowaniu się jego relacji z małym chłopcem. I to są takie filmy, ale które są narracyjnie zawsze... Jeżeli myślę o amerykańskiej narracji, to one są zawsze takie słodkie, zawsze jest wielki happy end, zawsze jest konkretne stawianie na konkretne nuty, w połowie filmu powinna się pojawić łezka, kibicujemy tym bohaterom. No są to schematyczne produkcje, które wiadomo są ku pokrzepieniu serc, ale tak naprawdę działają na tej samej emocjonalnej nucie, a Georgie ma się dobrze, podobnie jak After Sun, no to jest zupełnie inna emocjonalność, ale bardzo dobrze działająca i to są dwa takie dojrzałe debiuty, naprawdę warto, a jeszcze w niektórych kinach film do zobaczenia, bo ma też taką długą dystrybucję. On też kilka pokazów, więc warto się wybrać kino z jednej strony festiwalowe, ale też takie mimo wszystko z happy endem. Bardzo dobrze się to ogląda, bardzo dobra rola też tej młodej dziewczyny Lolly Campbell.
No niesamowita jest ta kariera tego Harrisa Dickinsona, człowieka, który przy pierwszych swoich rolach, które nam dał, przynajmniej kinowych, czyli tych czwartych, trzecich Kingsmenach, tak? Czyli tym takim prequelu, a później jeszcze w tym filmie o tych... jak to się nazywało?
O najbogatszym człowieku na świecie?
Nie, nie, nie.
On grał w serialu.
Ten film, gdzie gra Daisy Edgar Jones, ten z Normal People.
Raki.
O właśnie, gdzie śpiewają Raki. No to tam przecież on grał tego takiego wylyna.
Ale tam wszyscy źle grali.
No tak, to prawda.
Więc są filmy i prawdopodobnie są reżyserzy, którzy potrafią prowadzić tego aktora i to widać. Chociaż to jest debiutantka, jej pierwszy film, a on tutaj jest niesamowicie, no naprawdę świetnie gra. I wydaje mi się, że on po prostu dojrzewa na tym ekranie. On zaczynał jako bardzo młody chłopak przed kamerą. Buffrat, tak się chyba ten film nazywał, też taki obieg festiwalowy. I wydaje mi się, że on po prostu dojrzewa jako aktor. Im więcej ma takich ról, w których ktoś go ciekawie poprowadzi. No w Trójkącie też jest niezły.
No tak, tak. Teraz ja właśnie... oglądając wczoraj Maestro, przed filmem był zwiastun filmu, który się nazywa Iron Claw. O tej rodzinie, takiej dynastii wrestlerów.
Dokładnie.
I on tam będzie grał jednego z tych braci, obok Jeremy'ego Alana White'a i Zaka Efrona w roli takiej najgłówniejszej. No nie najgorzej to wygląda. Wydaje mi się, że to jest dość interesująca propozycja. Zresztą z tego, co czytałem, to jakoś tam już ma być promowana pod Oscary, mimo że nie ma żadnej oficjalnej recenzji tego filmu jeszcze, a i tak już American Film Institute umieścił go na swojej dziesiątce.
Więc... Nie, ten film bardzo dziwnie wygląda w tym zwiastunie. Trochę nie jestem pewny, czy to jest zapowiedź czegoś dobrego. Trochę mi się z wrestlerem Aronofskiego kojarzył.
Ale jest to coś kuszącego.
Tak, na pewno takiego, że chciałbym to zobaczyć, co z tego wyszło.
Nie wiesz, co z tym zrobić. Na tyle to jest intrygujące. Też oni wszyscy dziwnie wyglądają, zwłaszcza Zac Efron. Wow.
No, to chyba o to chodzi. Maciej, co z europejskimi nagrodami filmowymi, gdzie są nagrody dla Zielonej Granicy?
No właśnie, ja nie wiem. Znaczy wiem, no myślę, że jednak Anatomia upadku to jest jakiś ewenement chyba tegoroczny, bo Francuzi mieli złoty strzał, żeby dostać Oscara za najlepszy film międzynarodowy, więc wysłali inny film. No, Oscary. Film, który... I teraz ten film, Justine Triet, dostaje 5 europejskich nagród filmowych, tak? Czy 4? Właściwie wszystkie, w których był nominowany, czyli za film, za reżyserię, za scenariusz i za główną rolę Sandry Hiller. Znanej między innymi z Tony Gardemana.
A znanej też za zgarnianie statuetek na europejskich nagrodach
Dokładnie
filmowych.
Tak. Zresztą no właśnie we Wrocławiu zgarnęła pierwszą wtedy swoją nagrodę za właśnie Tony Gardemana, który tam chyba wyjechał ze wszystkimi 5 nagrodami, a Anatomia upadku tutaj dostała 4. Jedna nagroda dla Madsa Mikkelsena, on też dostaje europejskie nagrody filmowe co 2 lata. No i myślę, że to jest zwiastun tego, że ten film będzie pewnego rodzaju paradoksem, bo on się pewnie pojawi na Oscarach w kategoriach nie międzynarodowych, czyli w kategorii najlepszy film,
aktorka.
Najlepsza reżyseria być może, najlepsza aktorka. Myślę, że na 90% aktualnie Sandra Hiller pewnie jest gdzieś koło drugiego, trzeciego miejsca, jeśli chodzi o możliwość nominacji dla aktorki. Za scenariusz, a nie będzie go w międzynarodowym filmie, a filmu Bulion Namiętności nie będzie nawet w shortliście. No więc ja nie wiem, co myśleli sobie Francuzi, ale popełnili na pewno potężny błąd. Bo
wszystko, co jest zrobione przeciwko Bulionowi Namiętności, to jest film, który wchodzi, zdaje się, u nas w marcu, jest największym błędem, jaki człowiek może w życiu popełnić, a nie oglądanie tego filmu, ja chyba już będę zaczynał kampanię promującą ten film, jest też największym błędem, jaki człowiek może w życiu popełnić.
Nie możemy go umieścić na tegorocznej liście,
nie,
ale
ja
będziemy go mogli umieścić na przyszłorocznej liście.
Ja się z tym całkowicie zgadzam, tylko że jakby z punktu widzenia kampanii, z punktu widzenia tego, że Francuzi bardzo dawno nie dostali Oscara w kategorii międzynarodowego filmu. Nie wiem, czy nie trzeba się cofnąć nawet do czasów francuskiej nowej fali. No to mamy problem. I Francuzi mają problem i oni sobie sami robią te problemy, żeby... Bo tutaj no mieli po prostu wyłożone go jak na tacy tego zwycięzcę Oscarów.
To prawda.
Zważywszy na to jeszcze, że wygrał najważniejszy festiwal filmowy w Europie, czyli festiwal w Cannes, który się odbywa we Francji. Jakby nie wiem, czy Francuzi to wiedzą, ale no...
Pytanie, jakiego festiwalu nie wygrał ten film, bo na razie wygrał większość.
No pewnie nie wygrał Złotych Globów, bo natomiast jest też nominowany pierwszy raz w historii Złotych Globów filmy nieanglojęzyczne dopuszczono do kategorii poza tą kategorią nieanglojęzyczną, więc w kategorii najlepszego dramatu mamy właśnie Anatomię upadku. W kategorii najlepsza reżyseria jest Jonathan Glazer za Strefę interesów. Film kręcony w obozie Auschwitz-Birkenau. No i ta Justine Triet też jest nominowana za scenariusz. Sandra Hiller też ma nominację dla aktorki. No ale wydaje mi się, że Złote Globy to będzie jednak triumf Christophera Nolana. Z jednej strony Barbie, z drugiej strony a sukcesji w kategoriach telewizyjnych. I to nie będzie raczej dużo, tam nie będzie raczej dużo zaskoczeń, za wyjątkiem tego, że Oscara nie dostanie sam J. Robert Oppenheimer, czyli nie dostanie Złotego Globu J. Robert Oppenheimer, czyli Cillian Murphy, no bo myślę, że jednak dostanie go Bradley Cooper.
No tak, o tym Bradley Cooperze to jeszcze porozmawiam, bo to właśnie za film Maestro, który dzisiaj recenzujemy. Tych Złotych Globów nie dostanie też Luke.
Nie dostanie.
Nie dostanie, autor nie dostaną chłopi, niestety też chłopi zostali pominięci zarówno w kategorii w animacji pełnometrażowej, jak i filmu nieanglojęzycznego. Co do filmu, to pewnie mieliśmy mniejsze nadzieje, ale wydawało się, że kategoria animacji powinna być w tym roku dość łatwo osiągalna, bo nie ma na przykład
dużej
jednej takiej wybijającej się animacji Pixara. No, tu się okazuje, że tych na animacji jakoś strasznie dużo zrobiło i ja połowy nie znam w ogóle, więc no, to jest solidne zaskoczenie. No niestety też no, w kategoriach tych technicznych to na Złotych Globach ciężko było się tego spodziewać. Myślę, że bardzo teraz dużo zależy od Sony, dystrybutora chłopów na amerykańskim rynku.
Przypomnę tylko, że ta liczba nominacji, którą podawaliśmy wcześniej, że tam chyba 3 się zwiększyła, zdaje się, do 5,
tak,
o które chłopi będą walczyć, więc cele są wyznaczone dalekosiężne.
No tak, ale no żeby się nie skończyło tylko na tych celach. Bo naprawdę...
Znaczy, jeżeli skończy się na celach, to akurat będzie dobrze.
W tym sensie, żeby się nie skończyło na tych staraniach, no bo jeżeli chłopi nie wejdą na przykład do shortlisty filmów nieanglojęzycznych, no to szanse, myślę, że na nominację animacyjną też
mają
są
niewielkie.
Bardzo małe.
No, jest prawda. Pozamiatane wtedy. No, w ogóle kategoria animacyjna moim zdaniem jest załatwiona. Nie
jak
mam
zawsze.
Wątpliwości, że Spider-Man akurat
nie, no to wiadomo, tak,
weźmie
tak.
Tego Oscara. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o taki krótki, chociaż wcale nie krótki wstęp.
A jeszcze szybko mogę coś dorzucić? Mini tytuł? Na Netflixie jest serial Moje życie z Walterami i jest to odpowiedź, myślę, że na wielki hit Amazon Prime Tego lata stałam się piękna. To druga adaptacja książki, podobnie jak z Amazon Prime, dla młodych ludzi.
Dziękujemy.
I jest dwóch braci, jedna dziewczyna i to jest wspaniała odpowiedź.
Jezus,
na tą pogodę.
Też mi to wyskoczyło i po prostu myślałem, że się zażygam. Naprawdę, w sensie po prostu patrzyłem na ten zwiastun.
Teraz
tak,
Maciek po przecinku mówisz,
przepraszam bardzo za kolokwializm. Spojrzałem później na recenzję, okazało się, że ma 23% na Rotten Tomatoes, więc no...
80%
trzeba ufać recenzentom, nie agregatorom opinii.
Masz rację, zawsze to powtarzasz.
To jest lekarstwo na tą pogodę.
Kinotok, film. Czas na W robocie, to dzisiejsze W robocie poświęciliśmy atakom cybernetycznym, hakerom, tego rodzaju rzeczom. Natomiast przypomnę tylko, że W robocie to jest takie zjawisko, które pojawia się u nas w weekend, gdzie pytamy was na naszym Facebooku o jakiś motyw filmowy i później ten motyw filmowy na początku programu, czyli właśnie teraz sobie dyskutujemy. No a wasze głosy... No, nie wiem, no takie słowo, chyba całkiem dobre. Anka pisze, że hakerem, który najbardziej zapadł mi w pamięć, był śmiejący się człowiek z serialu Ghost in the Shell, Standalone Complex, pisze o serialu z 2002 roku. Mógł hakować w tłumie cybermózgi i wzrok ludzi, którzy potem pamiętali tylko charakterystyczne logo zamiast jego twarzy, ingerować w pamięć i wyczyniać inne sprytne rzeczy. Takie pomysły dziś nie wydają się jakieś nadzwyczajne, ale kiedy kilkanaście lat temu pierwszy raz ten serial oglądałam, to takie wizje robiły na mnie wrażenie.
Puppet Master.
Tak, i z Anką trudno się nie zgodzić, mam dokładnie takie same wrażenia.
Też mam na liście.
A jako, że aktualnie gram w Cyberpunka, dodatek Quantum Liberty, to robię dokładnie te rzeczy, więc jest idealnie. Melissa z kolei pisze...
No, tak się nazywał ten bohater.
Tak, 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 oczywiście. Melissa z kolei pisze, jak hakerzy to klasyk, czyli hakerzy z Angeliną Jolie, Johnem Lee Millerem.
Cudowne kino.
Tak, to prawda.
Oni zostali małżeństwem po tym filmie.
Nie, to jest akcyjniak taki przyzwoity. Znaczy przyzwoity może.
Duże słowo, tak?
Ale,
nie, on się nawet całkiem nieźle zestarzał.
Musiałbym go zobaczyć, żeby wiedzieć, czy się dobrze zestarzał. Oboje grali zdolnych i zbuntowanych nastolatków, pisze jeszcze Melissa, którzy odkrywają wielki szwindel, który robił typ spod ciemnej gwiazdy. Nie dość, że dzięki swojemu hakerskiemu talentowi urządzają typa na szaro z pomocą równie zdolnych przyjaciół, to jeszcze się w sobie zakochują. Pamiętam, że bardzo chciałam mieć taką fryzurę, jak ma w tym filmie Angelina i być tak super cool dziewczyną, która wyczynia cuda z klawiaturą, nie
bardzo
niszcząc sobie przy tym nieskazitelnego manicure. Z perspektywy lat to film naiwny, ale uroczy i taki 90-sowy. No i to jest chyba dobrze powiedziane, że on jest właśnie taki 90-sowy. Michał wspomina Terminatora, Matrixa i brawo Michał Mitchellowie kontra maszyny. Serial Mr. Robot i trochę mi się Upload, Westworld i Dave kojarzą, ale nie w 100%. Wypełniają postawione kryterium.
No jak nie.
I jeszcze Fight Club.
Westworld jak najbardziej.
No też mi się tak wydaje. Upload zresztą też.
To prawda.
Wypełniają postanowione kryterium. Jeszcze Fight Club. Końcowe działania powodują chaos i załamanie systemu. To oczywiście też super. Piotr pisze, mam swoją ulubioną scenę w temacie, gdy młody Mark włamuje się na serwery różnych domów, by pobrać zdjęcia potrzebne do porównywarki. To jest oczywiście nawiązanie do Social Networks, a Markiem jest Mark Zuckerberg, kiedy tworzył pradzieło, które później zamieniło się w Facebooka. No i to tyle głosów od naszych słuchaczy. Nasze typy za chwil parę. Czas na nasze typy, jeżeli chodzi o nasze ulubione cyberataki. Ale zanim zaczniemy, mam do was pytanie. Maćku, Miłko, czy cyberataki były ważne w waszych życiach?
No do pewnego czasu to nie wiedziałem, że coś takiego istnieje chyba.
Do pewnego czasu nie wiedziałeś, że krowa istnieje, więc to nie jest dobra odpowiedź.
To może tak, nie okay, byłem.
Dziękuję.
A ja myślę trochę, że taki haker to był sexy dla mnie, jak byłam młoda.
Tak, w latach 90. na pewno był, bo to był taki najbardziej cool z
możliwych
cool.
A ja jestem
cool.
W tym wieku, dokładnie.
No tak, to by się zgadzało.
Tak, więc tak.
I też to były zawsze takie postaci w filmach, które były przedstawiane tak, że walą w tą klawiaturę i nagle... Wszystko się otwiera.
Tak, i świat się zmienia.
Matemówka leci w stronę
hitu. To było zawsze zabawne, bo nigdy nie używali myszki. Tylko klawiatura.
No i zawsze byli tacy cool. Tak, nonszalancja, ale tacy przystępni.
Taka hipsteriada troszeczkę
ale taka hipsteriada przed hipsteriadą.
Przystępni się zawsze wydawali, że wiesz, wrażliwi, ale...
Emo, oczywiście byli emo też.
Ale inteligentni, czy tam, nie wiem, wrażliwi i inteligentni.
No ale przystępni, bo z założenia miałeś przynajmniej 5 takich kolegów. Wiesz, takiego Brada Pitta i wszystkie postacie, w które się wcielał w swojej karierze filmowej, było mniej niż takich Nimo, zanim zostali
mesjarzami.
No, w Matrixie.
A Neo?
No Neo, dobra.
Zrobiłaś Nemo z
tak,
Neo?
Zrobiłam.
To jest jakiś zerowy szacunek dla
tego epickiego... Nie, no to jest takie
pełne
złudziactwo.
Ale Matrix jest świetnym przykładem hakerstwa.
No jest.
Wydaje mi się, że na paru poziomach, no już pomijając, że Neo
jest
hakerem.
Nie chciałeś
hakerem.
Być nim? Bo ja chciałam być z nim.
Być z nim?
Wiadomo.
I see what you did there.
Ja też i doceniam. Szczerze mówiąc, to po pierwszym filmie Matrix.
Krzysztof jest czerwony.
Było to zabawne. Po pierwszym filmie Matrix bardziej podobała mi się postać Morfeusza.
Okay.
Podobało mi się też, w ogóle przypominam, że Morfeusz i Trinity to są osoby, które Neo znał właśnie z sieci, jako znakomitych hakerów, no którzy coś tam robili szkodliwego przeciwko systemowi.
Ale Trinity miała taką styluwę.
W sensie chodziła w lateksie.
Wróciły. No oczywiście, ale to w lateksie, ona miała skórzane płaszcze.
I lateksowe obciskacze.
Oczywiście, że miała lateksowe spodnie.
No a Morfeusz jednak miał...
Nie spodnie, to był kostium taki.
Morfeusz jednak miał tylko skórzane wszystko.
No
to
ale...
było z klasą.
Ale z godnością to klasa. Nie, naprawdę z godnością, jak siada w tym skórzanym fotelu, w swoim skórzanym płaszczu i skórzanych butach i
to
skórzanym...
To później jest w stanie wstać.
Tak, nie, ja jestem pewny, że dwie osoby mu pomagały wstać stamtąd.
100%, to tak prawda.
A później robił 14 sali i piruet tak. W powietrzu, żeby kopnąć kogoś na samym końcu tej ekwilibrystyki. No, więc to jest super. No i oczywiście jest hakowanie jako takie, żeby w ogóle dostać się do Matrixa. No i przecież ta przepiękna scena, która jest absolutnie kultowa i nie wierzę, że ktokolwiek w tym studiu i ktokolwiek nas słucha, kto widział Matrixa w odpowiednim wieku, nie marzył o tym, żeby po prostu włożyć mu dyskietkę i żeby powiedzieć tak, jak mówi Keanu Reeves, I know kung fu.
No już.
No byłoby dobrze, nie?
No więc jak, Maciek? Hakerzy więc... mogli nie być ważni w twoim życiu.
Ale wciąż nie byli, no nie wiem, no. Coś jakoś tak...
Okej. Okay. No co zrobić? Musimy się... A Krzysztof, twoim? Tak.
Chyba nie. W sensie, dla mnie super ważnym filmem był Matrix, o czym mówiłem wielokrotnie, chociaż chyba ważniejszym dla mojego brata, bo on miał, to było dosyć zabawne, bo miał wydrukowane te wszystkie kultowe sceny z Matrixa, czyli na przykład jak on siedzi na brzegu helikoptera z tym miniganem i tam ratuje Morfeusza i inne takie różne sceny. Miał to wydrukowane takie, wiecie, średniej jakości kadry z filmu, wydrukowane na czarno-białej jeszcze tuszowej drukarce, nie laserowej, i później poprzyklejane na takie jakieś specjalne substancje. Miał oklejoną cały pokój, cały, że nie było wolnej przestrzeni, tylko Matrix był w jego pokoju. No więc siłą rzeczy też się polubiłem. Zastanawiałem się, skąd ma tapety mój brat.
Skąd ta miłość?
No, to szybko się człowiek dowiaduje. Więc w jakimś sensie na pewno, chociaż wydaje mi się, że właśnie hakerzy byli portretowani mało interesująco, jeżeli chodzi o zawód, którym się zajmują. Zawód, czy tam, nie wiem, czy działalność przestępcza.
Hobby.
Tak, tak, że w sensie słabo portretowane to było w filmie.
Nie, no hakerzy, przypomnijmy...
Byli portretowani tak samo, wszyscy praktycznie, tak?
Właśnie. Mhm. Czy on tam siedzi i jest niedożywiony i blady i stuka w klawiaturę jak wściekły.
To jest tylko jeden.
Który?
I ciągle zostajemy w Matrixie.
Nie, absolutnie.
Nie.
Chociaż, no może
Angelina Jolie...
Znaczy Angelina Jolie jest na pewno niedożywiona, no, jak wszystkie aktorki, co jest prawdopodobnie jakąś systemową patologią.
Czy ja mogę tutaj dorzucić tytuł, który nie jest filmowy ani serialowy?
Czyli jak, ja, to, bo ja od gry będę zaczynał, więc w ogóle zero problemu.
To ja mam podcast i nazywa się Love Janessa, jest to produkcja BBC i opowiada o catfishingu. To jest... Okay.
Jest taki świetny film Catfish.
Tak,
polecam,
jest.
Dokument.
I to jest po prostu podszywanie się, albo tworzenie fikcyjnej osoby w internecie, albo podszywanie się pod istniejącą osobę i tak naprawdę tworzenie fikcyjnej osoby pod jej nazwiskiem. I opowiada o Janessie Brazil. To jest słynna aktorka filmów pornograficznych i ona zostaje wykorzystywana przez... 7 odcinków mamy, żeby dowiedzieć się przez kogo, ale przez organizacje przestępcze, które wyłudzają pieniądze, obiecując mężczyznom, będąc Janessą, miłość. I jest to fascynujący podcast o tym, jak wygląda właśnie ten sposób na upolowanie albo wyłowienie, tutaj mówiąc dosłownie od nazwy, takiego człowieka. No jest to bardzo przykre dla samej Janessy Brazil, ale też ciężko znaleźć.
Nawiązuje, bo Catfish to jest sum też, tak, więc nawiązuje to z tym wyłowieniem.
Dokładnie. Więc
brawo,
tak.
Brawo.
To jest ciekawe, ja też kiedyś słuchałem nawet serii podcastów o catfishingu, to też jest chyba seria z tego, co rozumiem, tylko że dotyczyły akurat no, takich trudnych sytuacji, kiedy ludzie, biorąc pod uwagę, że byli wykluczeni na bardzo wielu poziomach społecznie i bardzo dużo czasu spędzali w domu, no to żeby mieć jakąś namiastkę relacji społecznych, to catfishowali siebie, żeby w te relacje wchodzić. To też było świetne. I sam film Catfish, dokument, jeżeli ktoś by gdzieś znalazł, myślę, że mógł się troszkę zdezaktualizować, no bo to jednak jest internet, to się szybko zmienia, ale pewne kwestie, mam wrażenie, pozostały na pewno celne. A jeżeli mam zaczynać, znaczy kontynuować twoje dzieło, ale nie filmowo-serialowo, to ja naprawdę chciałbym polecić Cyberpunka. To jest polska gra. Gdyby ktoś miał szansę pożyczyć chociażby od znajomego, ja tak na przykład wam pożyczam z chęcią PlayStation, kiedy na przykład wyjeżdżam na wakacje.
Dziękujemy.
Albo, bardzo proszę. Albo inną.
Ja nigdy nie zostałem.
Ale
nie
mówię
wam,
a
tylko
prosiłeś?
Im. No właśnie, a poza tym wystarczy powiedzieć. Albo inną konsolę, to jest nieistotne, ale miałby szansę zagrać w tę grę, może komputer po prostu też to się da, to jest naprawdę świetne doświadczenie. To jest Ghost in the Shell, to jest dokładnie to, o czym Ghost in the Shell opowiadał, o cyberpunku, o świecie, który jest no, z grubsza postapokaliptyczny, w którym żyjemy z wszczepami, kiedy każdy ma komputer pogładowy w głowie, tak jak Elon Musk w swoich mokrych snach sobie wyobraża. I tam literalnie można hakować osoby, które mijamy, zarządzać nimi, nie wiem, kazać, nie wiem, zepsuć im broń czy coś tam jeszcze. Więc jeżeli chodzi o takie cybernetyczne doświadczenie, to jest to bardzo ciekawe. W ogóle świat jest też bardzo interesujący, no bo tam nie ma w zasadzie takiego internetu per se, tylko jest taka trochę nowa wersja internetu. Po tym starym internecie z kolei śmigają netrenerzy, ale też trochę po tym nowym. To jest skomplikowane, ale bardzo ciekawe.
Co teraz
nie gram w grę, ale...
A jest tak, się składa akurat dodatek Phantom Liberty, więc...
Ja też nie gram.
Który naprawił bardzo wiele problemów.
Może dlatego nie pożyczam tego PlayStation.
Ale oboje...
Myślę, dlatego.
Ale oboje widzieliście serial Edge Runners, który prawdopodobnie tak. Przypadł do gustu, bo jest naprawdę bardzo dobrą produkcją.
Ale ja na przykład bardzo lubię oglądać gry. Death Stranding. Mhm. Uwielbiałam po prostu siedzieć w fotelu i podglądać, jak Maciek gra.
Ach, serio?
A Hideo Kojima, autor Death Stranding, już tam knuje jakieś nowe tytuły.
Oczywiście. Przepiękne. To jest to doświadczenie.
Nie sądziłem, że znam jakąś osobę, która to robi.
To gdyby was jeszcze to zainteresowało, to z dużych nagród właśnie przyznano The Game Awards. To są takie Oscary dla gier. Tam jest kategoria od niedawna najlepsza adaptacja gier i poinformuję was tylko, że wygrało The Last of Us.
No proszę.
Niespodzianka.
Nie, tam była konkurencja, nie? Bo jednak był przecież ten film, jak on się nazywał? Ten o wyścigach, który Blomkamp robił.
Gran Torino.
Gran Turismo.
Gran Turismo, tak, dziękuję. Gran Turismo, Mario, czyli trzeci najlepiej zarabiający film na świecie w tym roku, więc mocna konkurencja. No. I coś jeszcze nie pamiętam. No może Castlevania Nocturne? Też dobra rzecz.
To ja jednak przejdę do filmów, a właściwie do postaci filmu, który chyba jest dla mnie takim nostalgicznym przeżyciem zawsze. Film się nazywa GoldenEye. Jest tam wspaniała postać.
Ja widziałem na jakimś liście dzisiaj.
Jest tam wspaniała postać hakera, który pomaga postaci, którą gra Sean Bean, czyli Alekowi Trevelyanowi, przejąć kontrolę nad tym systemem GoldenEye. I gra go absolutnie mistrzowski szkocki aktor Alan Cumming, a postać się nazywa Boris Grishenko. I gra go w takich malutkich okularkach. I naprawdę wtedy to poczułem, że to jest taka, to jest właśnie ten człowiek w tym filmie był bardzo ważny, bo wszyscy można było zapomnieć o Izabeli Skorupko.
No, ty sobie uważaj.
Ale Alan Cumming, grający z takim twardym rosyjskim akcentem, aktor, który tak mówię, jest Szkotem i ma niesamowicie taki mocny ten akcent, bardzo ciężko go zrozumieć, to tutaj to była świetna zabawa. I dla mnie to, a poza tym, ja generalnie kocham ten film, kiedyś się przyznałem, że według mnie najlepszym Jamesem Bondem będzie i był Pierce Brosnan. I nie wycofuję się z tego.
A to nie wiem,
co
jest przyznawania. Rozmawialiśmy o tym. Ja też uważam, że Pierce Brosnan jest szalenie wręcz udanym Bondem. Tak. W sensie Craig dla mnie jest mocną konkurencją, bo to jest jakby inne spojrzenie na Bonda, ale Pierce Brosnan jest znakomity przecież.
No a to był jego pierwszy film. I naprawdę...
A dobre otwarcie. Jeden z najbardziej kultowych przecież Bondów, więc to, że Izabela Skorupka tam jest, przypadków nie ma.
Brawo.
Miłka?
Tak, to ja tak, jeszcze...
To mamy potwierdzone.
Chciałam sobie przypomnieć, jak się nazywał jeszcze jeden podcast i nazywał się Sweet Bobby, też jest od catfishingu. A ja chciałam wspomnieć o 95, bo to był najpłodniejszy rok dla hakerów, jaki istniał w kinach. No i zaczął się od hakerów, czyli już dzisiaj wspominane kilkakrotnie tytule, który naprawdę sprawiał, że wszyscy są sexy. Angelina Jolie ma taką moc, że sprawia, że wszyscy chcielibyśmy albo właśnie być hakerem, albo być z hakerem. A
to
później
prawda.
W 95 był Johnny Mnemonic i tu Keanu Reeves przecież, więc ten sam rok. Kolejna wspaniała dla kina sexy postać. No i 95 Judge Dredd.
To jest dobry film? Ja nie wiem. Bo
ja
nie
bardzo
widziałem.
Lubię. To jest o chipach, które są nam wkładane do mózgu.
Może niekoniecznie.
Tak, 95 jest takim vibe 90-sów.
W pewnym sensie na
tak,
pewno.
Tak,
było
tak.
Pewnie
no bo to Dick.
45 takich filmów wcześniej, ale ten
to
był
też
trochę
Dick.
Bardziej znany.
I to młody Keanu Reeves i
jak ustaliliśmy
sam pomysł,
tydzień temu,
że różnie bywa, tak.
Nie ma szczęścia do adaptacji filmowej.
Ale ta jest taka bardzo brudna, bardzo punkowa, bardzo 90-sowa i też ją się dobrze, podobnie jak hakerów, ogląda po latach, bo aż kipi tą estetyką 90-sów, taką kiczowatą, przesadzoną. Teraz wydaje mi się, że to te filmy jeszcze zyskują w takiej, w takich wręcz sztuczności, dziwności, jaskrawości.
Nie, tak, oczywiście, bo być może film, o którym mówiłem, czyli Catfish, przestaje być interesujący, ponieważ jest zbyt blisko i widzimy to, jak bardzo nieprawdziwy jest ten internet, a Johnny Mnemonic jest na tyle daleko,
tak,
że jest już trochę w innym wymiarze.
Tak, że jest fantazją. Tak. Bardziej niż opowieścią o tym, jak ten świat mógłby wyglądać. Później mieliśmy Sylwestra Stallona, który spotyka Roba Schneidera, pamiętacie? To jest 95, a Rob jest przecież hakerem. Maciek wie.
To jest kultowy film przecież.
To jest film.
Sędzia Dredd.
A sędzia Dredd. A to ciekawe, ostatnio...
To
znaczy
też
ostatnio,
jest 95.
Dwa tygodnie temu oglądałem sędzia Dredda.
Tego nowego? Czy
tego nowego, tego nowego. I on mi się nie podobał za pierwszym razem.
A widziałeś go więcej razy?
No teraz obejrzałem drugi raz.
A, okej. Okay. I co?
Dalej mi się nie podoba.
Okay.
Dobrze,
ale,
że dodałeś.
Ale dobrze, że zbudowałeś napięcie.
Była nadzieja dla
bo
tego
mi
filmu.
Na przykład się podobał od razu, więc no...
Nie.
Nie, mi się nie podobał.
Może doceniam faktycznie, że mało jest takich filmów, które mają taką bezczelność w sobie, żeby być tak bardzo jednowymiarowe, jak ten sędzia Dredd.
No i Ghost in the Shell też 95, więc... Cóż za wspaniały świat.
Tej samej jakości
świat.
Widzicie produkcję Ghost in the Shell i sędzia Dredd.
No nie, ale wszystkie, ale wszystkie dotyczą hakerów.
Ja naprawdę
hakerów.
Szanuję sędziego Dredda, ale tego pierwszego.
I tam jeszcze? Przecież są też słynne kostiumy, które specjalnie dla filmu stworzył Jean-Paul Gaultier, więc to naprawdę prawda. Tam po prostu są jakieś absurdalne
świetne
rzeczy.
Świetne kino. I jest to też rok, w którym Sandra Bullock była hakerką i to film The Net. Czyli w sieci chyba polskie tłumaczenie było.
Nie mam pojęcia, co to jest.
I no już kiedyś
nie
opowiadałam
tenet,
wam.
Tylko... A, dobrze. The Net. Okay.
The Net. I Sandra Bullock jest hakerką,
programistką. Czy ty powiedziałeś, że już kiedyś opowiadałeś?
Tak, o tym filmie.
Ja
i
opowiadałem
też nie
o Władcy Paryża z 400 razy i dalej go nie obejrzałaś.
Ale 95 i The Net Sandra Bullock
ale
nie jest takie
nie
zobowiązujące.
Chyba tego.
O, dziękuję, Maciek. Więc tak, Sandra Bullock jest na początku jest programistką, później staje się hakerką, kiedy odkrywa oczywiście...
Spisek.
Wielki spisek, dokładnie. I chcą ją zabić i
no.
Ona musi sobie poradzić.
No, a jak mieliby jej nie zabić?
Sandra Bullock, 95. Więc tak, świetny rok. Później
no,
jeszcze
tak,
dodam
tak, to oczywiście.
99, ale 95
świetnie.
To był naprawdę rok hakerów.
Nie, ale to bardzo mi się podoba, że wspominasz ten 95, bo to faktycznie ja też kojarzę w ogóle wszystkie te hakerskie filmy, no właśnie z połową lat 90. Mm-hmm. I że to jest 95 rok, to jest naprawdę zabawne. Przypomina mi się też taki film, a to niestety jest, właśnie teraz sprawdziłem, że to jest 2001 niestety. On się nazywał Kod dostępu z Halle Berry z Johnem Travoltą i Hugh Jackmanem.
Niezły trop po Sandrze Bullock.
Tak, no, bo wydaje mi się, że to jest,
mają wiem, podobny to jest.
No.
Vibe.
To jest film, który mógłby spokojnie 6 lat wcześniej powstać i wrócić go do tego worka w 95. Chociaż akurat mnie się wydaje, że ten film był całkiem niezły. W sensie mam bardzo dobre wspomnienia.
Ja go nie pamiętam.
Z takiego akcyjniaka, powiedzmy, że tak go nazwiemy. Chociaż takiego trochę bardziej brudnego. Ale świetna obsada, więc...
Ale to takie to filmy, dobrze takich filmów przyjęty. Też było niestety dużo później, które...
Ale dlaczego spokojnie... niestety? Ja tęsknię za takimi sensacyjnikami.
Okej, okay, no to może źle się wyraziłem, ale chyba jednak jak podam ci tytuł, to stwierdzisz, że niestety. Mm-hmm. Film się nazywa Eagle Eye.
O, pamiętam, świetny.
Z Shia LaBeoufem.
Z Shia LaBeoufem, bardzo dobry. Bardzo dobry.
Masakrycznie zły.
Co ty gadasz? Bardzo dobry film.
Ja się chyba dobrze bawiłam.
Nie, to
był
świetny.
Ja był fatalny. Bo to był tak głupi.
Nie, daj spokój. To był amerykański rząd, który wymyślił jego eye. To była sztuczna inteligencja.
No tak, sztuczna inteligencja, ale w formie
takie czerwone oko.
Nie, złotego akurat.
Nie, złote.
Złote było?
Nie.
Czerwone było w Odysei Kosmicznej.
Nie, no wiadomo, że tam było czerwone.
Bo to nie Golden Eye. Tylko to było takie niebieskawe, duże oko chyba.
Niebieskawe,
to nie było oko, to był taki walec, w którym były takie kule. Nieważne, to było ciekawe, to przewidywało przyszłość, kazało temu Shia LaBeoufowi robić jakieś tam różne rzeczy, bo sobie wymyśliło, że to jest ważne dla jej interesu, a oczywiście było złym AI.
Wiadomo.
Co oczywiście przypomina nam Person of Interest,
dokładnie.
Czyli serial Jonathana Nolana, który jest dokładnie o tym, a tam się pojawiają takie słowa wypowiedziane przez sztuczną inteligencję, która przewiduje przyszłość i mówi, że ma swojego agenta i ten agent idzie tam sprzątnąć, kogo trzeba. Jonathan Nolan to jest autor chociażby Westworld, to jest autor wielu scenariuszy swojego brata Christophera Nolana.
I nadchodzącego Falloutu.
Właśnie miałem to powiedzieć, tylko ja mam silny związek z tą grą, a ty jej na oczy nie widziałeś.
Ja grałam nawet.
Nie żartuj.
Źle mi szło.
To nie szkodzi.
Ale tam można nie grać i dalej sobie chodzić. Więc
mój szacunek do siebie rośnie wręcz niewiarygodnie w tym momencie.
To jest gra, którą często gram i chodzę.
Chcę być gorszym, też powiem, że rośnie, ale nie wiem dlaczego.
Nie, no Fallout jest grą przełomową w życiu wielu.
Kocham.
Więc dokładnie robię z Lisą Jones ze swoją... Żoną.
Żoną, tak.
Więc
na Prime.
Bardzo się cieszę. Są pierwsze zdjęcia, można sobie rzucić w internet i zobaczyć.
99. Wiadomo, Matrix, dużo Krzysztof już wspominał i pozdrawiał Michała, swojego brata, też go pozdrawiamy.
Pewnie.
Ale jest to też rok Existence, czyli wspaniałego filmu.
Który udowadnia, że komputer można mieć w brzuchu.
W różnych miejscach.
W różnych miejscach, tak.
W różnych miejscach. I tam młodziutki Julo Ted Pikul, tak się nazywa jego bohater, i Jennifer Jason Lewitt, czyli aktorka lat 90., która jest właśnie programistką i tworzą bardzo kronenbergowską rzeczywistość związaną z tym, jak można łączyć też tak naprawdę tą sferę internetu ze sferą cielesną, co się pojawia trochę...
To jest pewne nadużycie, albo z drugiej strony eufemizm. Nie jestem pewny, w którą stronę to idzie.
Jest Cronenberg, może tak to zostawmy.
Tak, no ale kto nie widział, to jest taki film absolutnie kultowy. Poza tym naprawdę wydaje mi się, że jest niewiele filmów, które mają tak dużo do powiedzenia w tak interesujący, artystyczny sposób na temat właśnie tych granic, które być może teraz są coraz bardziej interesujące współcześnie, jeżeli chodzi o
ciało i cyfrę. No i scenografia tam jest po prostu porażająca. Do dzisiaj chciałabym nosić takie torebki.
Jasne. Ja chciałem wspomnieć dwa filmy, na których mi trochę zależy, żeby wybrzmiały, ponieważ wydaje mi się, że pierwszym filmem o hakowaniu, może nie pierwszym, ale pierwszym, który ja tak świadomie widziałem i stwierdziłem, że być może teraz to faktycznie było hakowanie, to jest Rozmowa Francisa Forda Coppoli. Ostatnio przypisałem rozmowę jakiemuś innemu reżyserowi i wiem, że byłem poprawiony przez kogoś, nie wiem przez kogo, ale miał rację i przepraszam. I to wydaje mi się hakowanie w bardzo oldschoolowym sposób, bo hakować nie trzeba przecież jednoznacznie na komputerze, można robić to na taśmie, można komuś zhakować życie, używając do tego komputera, bo generalnie o to chodzi w hakowaniu, żeby uzyskać nieuprawniony dostęp do danych wrażliwych, a to dokładnie robi główny bohater Rozmowy w zasadzie cały czas. Jeżeli ktoś nie widział Rozmowy, a kocha Ojca Chrzestnego, no to żyje niepełnym życiem, ponieważ Rozmowa wydaje mi się albo zaraz po, albo po prostu jest ciekawsza, bo nie jest tak przerobiona jak Ojciec Chrzestny, jeżeli chodzi o filmy tego twórcy. I drugi film, o którym chciałem wspomnieć, który...
Zaraz po, nie rozumiem, w sensie jest tak samo dobrym filmem?
Tak.
Dziękuję.
Bardzo proszę.
Ja generalnie, żeby dorzucić jeszcze coś do tego ogródka, to ja powiem, że według mnie najlepszym filmem Francisa Forda Coppoli jest Czas Apokalipsy. Możesz mówić dalej.
No, ciężko się nie zgodzić.
I dziękuję. Pogadane.
I tym drugim filmem, o którym chciałem powiedzieć, jest Searching. On jest trochę o hakowaniu, bo też chodzi o nieuprawniony dostęp do poufnych informacji czy tam prywatnych danych.
Ale to, co się dzieje na Skype'ie, tak?
Cały film jest na...
Dwie części już są w sumie tego filmu.
Zaginiona
jest drugie.
Cały film jest nakręcony na ekranie komputera, czy tam telefonu może jeszcze, może sam ze trzy przebitki, jak człowiek przy tym komputerze siedzi. I jest o poszukiwaniu zaginionej córki i gość właśnie grzebie po tam mediach społecznościowych i różnych rzeczach, żeby dojść, gdzie ona zaginęła. Bardzo ciekawy pomysł, o tyle nowatorski, że oni byli pierwsi, to był chyba 2008 rok. No i też to było ciekawe, bo komputery wyglądały i oprogramowanie trochę inaczej i jak twórcy opowiadali, że nagrywali ekran w konkretny sposób, żeby opowiedzieć tę historię, to było jakieś takie, no chociaż trochę nowatorskie, nie? Takie skomplikowane, co teraz wydaje się jakimś absolutnym banałem, ale no, filmy też mają prawo się starzeć.
W zeszłym roku była druga część Zaginiona i było tym razem o córce szukającej matki.
To było w zeszłym roku dopiero?
A nie?
Nie, wydaje mi się, że
a
było
tak, było w zeszłym roku.
Wydaje mi się, że
nie,
w Polsce było
nie, to było w tym roku. The Missing, tak?
The Missing.
To jest rok, film z tego roku, bo ja sobie sprawdzałem właśnie filmy no, do nadrobienia, widzisz. To jest film z tego roku.
Znaczy 2022... Ale co do pierwszych hakerskich filmów, to jednak Tron 82 i tam jest prawdziwy hacking, prawdziwy to oczywiście w cudzysłowie, ale
to jest jeszcze ten nowy Tron.
No i nie wiem, czy chcemy o nim mówić.
Ma wspaniałą ścieżkę dźwiękową, tak, Chemical Brothers
no
zdaje się robić.
To jest chyba koniec wspaniałości.
Słuchajcie, musimy kończyć.
Ale to ja
za moment,
jeden tytuł
proszę.
Chciałem dorzucić ostatni. To jest film, którego generalnie nie lubię, ale sobie przypomniałem o tym ostatnio, że jednak go lubię. Się nazywa po angielsku Black Hat, po polsku Hacker, film Michaela Manna z Chrisem Hemsworthem.
Oczywiście.
I jest to film, od którego na początku tak strasznie się odbiłem, a potem jakoś tak ta estetyka Michaela Manna, ta Azja, której to się dzieje,
tam
wszystko tam jest super.
Tylko ta kamera tam
i
jest
Chris
fajna.
Hemsworth.
Nie, ja mam bardzo dobre wspomnienie, w ogóle zapomniałem o tym filmie, ciekawe. To za moment wracamy.
Kinotok, film.
Czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru, to Zostaw Świat za sobą, który dostępny jest na Netflixie. Na Netflixie Sam Esmail reżyseruje na podstawie książki Romana Allama. I jest to opowieść, w której zobaczymy Julia Roberts i Ethana Hawke'a, którzy wyjeżdżają na wakacje.
Sam Esmail zrobił serial Mr. Robot, tak, który pasowałby idealnie do W robocie.
Tak jest, bo to właśnie jest o hakerze serial, ale był wymieniony przez jedną z naszych słuchaczek, więc to nam jakby wybiło tę kartę z ręki. Wspomniana Julia Roberts jako Amanda i Ethan Hawke jako Clay wyjeżdżają na wakacje w taki bardzo niespodziewany sposób, ponieważ Ethan Hawke się budzi, Julia Roberts nad nim stoi i mówi...
Jest spakowana.
Tak, jesteś, ty też jesteś spakowany. Wynajmują nam...
Co od razu przedstawia nam jej postać.
Tak jest. Wynajmują nam domek nad morzem, gdzie się udają czym prędzej razem z dziećmi. Dzieci mają dwójkę, syna i córkę.
To jest takie trochę The Hamptons, czyli jeżeli ktoś ogląda amerykańskie seriale albo filmy, to Hamptons to jest takie miejsce pod Nowym Jorkiem, które...
Gdzie się
jest na
czas.
Bogato, ale tak, ale tam się ma willę, znaczy mają ci, których stać na to.
A oni nie mają willi, bo wynajmują ten domek, tak, ale bardzo
jest,
w tym stylu.
Ale tak, to jest podobne jak The Hamptons, tylko jest mniej turystów i już są największe wille, jakie sobie można wyobrazić, bo tam naprawdę żyją bardzo bogaci ludzie, a mają prywatne plaże i
dystans od
mnóstwo, tak, mnóstwo lasu.
I dystans jednego, od jednego do drugiego domu to kilkanaście kilometrów. No i faktycznie dom, do którego przyjeżdżają, to nie jest domek, jaki sobie wyobrażamy, do którego my jeździmy, tylko jest to przepiękny budynek w pełni wyposażony w najnowocześniejsze, najbardziej luksusowe wszystko, co możemy sobie wyobrazić. I później mam wrażenie, że to jest trochę taka obietnica, którą daje ten film, bardzo podobna do tego, co oglądaliśmy.
Get Out.
Akurat w Barbarian, nie wiem, czy pamiętacie ten horror, w którym osoba przyjeżdża do Airbnb i okazuje się, że na miejscu już ma rezerwację na ten czas, jakby dwie osoby muszą jakoś się...
Ale jeszcze jest trzecia osoba, która żyje w piwnicy.
To jest akurat spoiler. Dogadać się, czy ja to... No tak, rezerwacja jest tutaj ważniejsza, bo
ale
przyjeżdża...
Ale mi się to skojarzyło z Get Out, dlatego, że jestem ten motyw zestawienia ze sobą rasowych napięć, które się tutaj skupiają na rodzinie, która przyjeżdża i mówi, że jest to ich dom.
Tak, a ta rodzina to Mahershala Ali, który faktycznie mówi, że to jego dom i jakoś muszą się dogadać, a to dlatego przyjeżdża, bo jest blackout. Wszystko, cały prąd, internet, chociaż z tym prądem to tak różnie bywa, no ale powiedzmy, że internet zawiódł i oni w jakiejś takiej, nie wiem, powiedzmy panice nie chcieli dojeżdżać do domu, bo niebezpiecznie, wiatr wieje, wszystko źle, więc stwierdzili, że tu mają bliżej i tutaj przyjeżdżają.
No tak, i rozpoczyna się jakby taka rozgrywka trochę pomiędzy nimi, pomiędzy szczególnie córką chyba graną Mahershali Ali'ego, a tą resztą tej rodziny.
Ale głównie Julia Roberts.
No ja nie wiem, co o tym filmie powiedzieć, poza tym, że on był strasznie nudny. Naprawdę, w sensie powiem...
Ja nie mogę.
Ja naprawdę nie
już
wiem.
Już myślałam, że opowiada coś, ale jednak nie. Musiał być Maciek Stasielski.
Głosik mu się
włączył. Nie wiem, nie podoba mi się.
A to wam się podoba? Bo naprawdę, w sensie...
Ja chciałam jakby
wejście do tego, do tej całej historii jest rzeczywiście dość interesujące. Myślę, że można byłoby na tym zbudować naprawdę ciekawą historię. Bardzo taki rasowy thriller można byłoby z tego zrobić. Tylko że w pewnym momencie te wszystkie jakieś takie kwestie związane, nie wiem, z rasizmem, z dyskryminacją różnego rodzaju grup mniejszościowych, tutaj zaczynają przejmować kontrolę nad tą fabułą. No i to jest tak totalnie nieznośne, że ja już naprawdę nie mogłem patrzeć na to, jak bardzo hintowane nam jest to, że Julia Roberts jest najgorszą rasistką na świecie, kiedy, no szczerze powiedziawszy, sam bym chyba się zastanawiał na jej miejscu, czy wpuścić tego Mahershala Ali'ego.
To nie jest taka jednoznaczna postać.
Jest. Wydaje mi się, że jest.
Dla mnie nie jest. Właśnie jest na tyle czytelne, że z jednej strony...
Jest white guilt najgorszego rodzaju. Naprawdę.
Jest to postać na tyle czytelna, że z jednej strony jej motywacje są takie, że chce chronić swoją rodzinę, a przy okazji jest control freakiem i bardzo chciałaby kontrolować rzeczywistość i ma problem z
i
tym, że coś
się... I według ciebie to jest na pierwszym planie?
Nie. Na pierwszym planie jest to, że bardzo trudno oddzielić we współczesnym świecie, gdzie stawiamy granice poprawności, gdzie zaczyna się rasizm, a gdzie zaczynają się nasze własne lęki. I to można by było w ten sposób czytać, że z jednej strony ona ma racjonalne pobudki, żeby się denerwować i stresować w takiej sytuacji, ale przez to, że naprzeciwko niej stoją, czarna rodzina stoi i bardzo łatwo im to odczytać jako dyskryminację ze względu na kolor ich skóry, no to od razu staje się rasistką. I chociaż są...
Znaczy wiesz co, no... chyba bym się przychylił w kierunku opinii Maćka, ponieważ no, tam literalnie pada z jej ust takie zdanie, że oni nie wyglądają jak właściciele no, takiego
oczywiście,
domu.
Oczywiście, i ona się później przyznaje do tego,
więc
że
ja, podoba mi się twoja argumentacja, bo wydaje mi się, że to jest ciekawsze spojrzenie na ten film. Tylko w sensie to, że zastanawiamy się, czy to jest rasizm, ponieważ to są czarnoskórzy ludzie, którzy stoją na progu swojego własnego domu. Czy to jest po prostu zdrowy rozsądek, bo nie wpuszczasz kogoś do domu w środku nocy, który okazuje się, że nie ma nawet dowodu osobistego oczywiście przy sobie, mimo że zapewnia cię, że ma i faktycznie historyjkę, którą opowiada, jest jakaś denta, ale te klucze też, wiesz,
te
no,
klucze
nie
przez
przypadek.
Można mieć klucze.
Razem, no,
można
tak,
mieć
też
klucze.
Musi coś tam jeszcze powiedzieć. No ale wydaje mi się, że film nie realizuje dobrze tego
to jest
podziału.
Inna sprawa, ale wydaje
no tak,
mi się, że
jakość filmu,
Julia Roberts jest napisana w ten sposób, żeby od początku reprezentować też kobietę, która nerwowo reaguje na każdą sytuację.
Nie, no założenie na pewno jest takie, tylko że
miałoby,
efekt jest inny.
Tak, co miałoby niezłą możliwość do rozgrania tego, że w stresującej sytuacji działamy tak, a nie inaczej, ale można nam wrzucić spokojnie, często będąc białymi ludźmi w zderzeniu się
nie,
z
tak, i to jest ciekawy pomysł, natomiast źle zrealizowany, bo generalnie cała ta postać Maharshala Aliego, tak, dziękuję, sorry, jest absurdalnie napisana. No w sensie, no tak, to jest taki złe pisanie thrillerów. To, że oni...
O, zapomniałem.
Jest... To jest
o,
dobry i zły policjant po prostu, bo córka jest zła, w sensie prowokuje...
Ale jej zachowanie jest absurdalne.
Córki?
Jest w ogóle niewynikające z niczego.
Tak.
Po prostu jest rozwydrzoną gówniarą.
No
naprawdę,
z tego
no
wynika jej zachowanie. Uważam, że to było tak dokładnie
dobra, to,
napisane.
Okej, okay, to jest być może nawet do obrony, bo to jakoś tam istnieje.
Pomyślmy sobie, oni mają ogromny dom, są bardzo majętnymi ludźmi, ona jest rozpieszczoną nastolatką, taką, jaką daje nam kino w postaci tych rozpieszczonych, rozwydrzonych, białych chłopaków z prywatnych szkół. Tylko tym razem jest to czarna dziewczyna, ale dokładnie z takim samym backgroundem i jest po prostu nieznośna.
No, w porządku, ale...
Da się to obronić.
Nie, no okej, w porządku. Natomiast Maharshala Aliego się nie da obronić, przynajmniej tego, jak został napisany. Bo tam chyba nawet ta Julia Roberts mu mówi, no, zamiast przyjeżdżać tutaj, jedź sobie do hotelu. W sensie, który racjonalnie myślący człowiek by tak nie zrobił?
No,
w sensie,
no ale kto... on ma pobudki do tego.
No, jakie?
Na przykład wie, że jego sąsiedzi mają telefon satelitarny, a...
No ale nie, no, ale wiesz, on opowiada przez... Ja rozumiem.
Dobra, jest... Ja myślę, że to też tak, było zapisane w scenariuszu.
No może, ale tak jest pisany
on
też...
świetny ten scenariusz, oczywiście.
Tak jest pisany ten scenariusz, że on przez cały film nam obiecuje, że on coś wie, co jakiś czas, albo w rozmowie z córką,
no,
prawie
tam,
w pierwszych
tak,
scenach, albo...
Tak, na końcu zdradza, że...
Że nic nie wie.
No.
To jest jakiś absurd. I jest jeszcze jedno takie spostrzeżenie, bo bardzo mi się podobała scena otwierająca ten film. Naprawdę wydaje mi się, że to jest taka reżyseria ABC, że ja bym chciał oglądać filmy, które są tak robione, nie marnujące czasu, czyli ta Julia Roberts i Ethan Hawke w jednym pokoju.
Wchodzimy od razu w sytuację, tak?
Od razu w
I
sytuację.
I wiemy, co to są za ludzie.
Wiem, co to są za ludzie.
To jest super.
O co mniej więcej chodzi w filmie, jaki będzie tutaj ton. Widzę, jak wystylizowany jest ten pokój. Widzę, że ktoś nad tym myślał, ktoś nad tym spędził czas. I jest jeszcze dowcip i ten tak zwany needle drop, no czyli wszystko, co powinienem dostać, trwa to minutę 30. No naprawdę, uczcie się narody, bo tak chciałbym, żeby robiono filmy, bo po co mi 20-minutowa scena, w której dowiem się tego samego, ale popatrzę na drzewa
ale
i nie wiem.
Ale potem już nie dostajesz tego. Fale.
Ale nie,
tak,
ja
jeszcze tylko jedna uwaga
ja
a propos
dostaję.
Tych pierwszych 10 minut filmu, pierwszych 9 minutach filmu dokładnie. Ja go nie cierpię, naprawdę. Grają 4 piosenki. Kto tak jeszcze opowiada historię?
Polscy reżyserzy.
No, niektórzy na pewno. Niektórzy na pewno.
Jak się ale ten, no, gangsterzy nazywa.
Muzykę, tak?
O gangsterze.
Ale naprawdę nie, to nie jest potrzebne.
Nie, to nigdy nie jest potrzebne.
Jest wręcz nieznośne.
Jest, ja się zgadzam, że jest bardzo dobra ta scena, która otwiera i mi się bardzo podoba ten motyw, który się przewija przez cały film. On jest cheesy i jest kiczowaty i jest bardzo amerykański, ale dotyczący serialu Przyjaciele. Dlatego, że to jest niezła motywacja, czy to jest niezły powód, żeby wytłumaczyć, że kiedy stajemy przed końcem świata, to dla bardzo różnych ludzi bardzo różne rzeczy są ważne. I kiedy ma się 8 lat, tak, i każdy ma swój mały koniec świata, i kiedy się ma 8 lat, to wiadomo, można się stresować tą energią, która wnosi Julia Roberts, prawdopodobnie stresowała swoją córkę całe życie i dla niej tam są zawsze małe końce świata, ale dla tej dziewczynki najważniejszym priorytetem, a wie, podświadomie wie, że to już jest ostatni moment, w którym może się spełnić swoje marzenia, jest dokończyć serial. I to jest super, że to jest motyw, który przewija się od początku, kiedy wsiadają do tego samochodu, do sceny końcowej. No, to mi się naprawdę podobało.
Tak, mnie też, no ale to nie jest jakiś, wiesz, rewolucyjny, niewiarygodny
zabieg.
Nie,
to nigdy nie oczekuję, ja przynajmniej nie oczekuję o filmach o końcu świata wielkiej rewolucji.
Ale z drugiej strony, to a propos nawet tego motywu, nie masz wrażenia, że reżyser chce zjeść ciastko i mieć ciastko, bo z jednej strony...
Ja na pewno sobie
sygnalizuje...
ciastko. Jakbyś miał ciastko.
Ja bym chciała być hakerem i być hakerem.
Bo z jednej strony pokazuje tą dziewczynkę, która w taki sposób przeżywa ten swój koniec świata, tak? A z drugiej strony wjeżdża zawsze cała na biało ta córka Herszali Aliego, która nie musi powiedzieć, że no tak, no też się zaśmiałam, ale no ten serial to już w ogóle nie przystaje do tych współczesnych czasów, bo i ona jest taka lepsza od nich teraz, bo ona im powie, że ten serial to jest,
to jest
niefajny już teraz, bo tam jest... nie było czarnych, nie było mniejszości i tak dalej,
Ale to jest trochę, to mi się nawet podoba,
to prawda,
że to jest...
w sumie sami o tym mówiliśmy.
To jest... tak, tylko że jeżeli się podejmuje jakąś decyzję, powiedzmy artystyczną, polegającą na tym, że ten motyw tych przyjaciół ma być takim wyłączeniem z rzeczywistości, jakimś takim ukojeniem w obliczu tej nadciągającej apokalipsy, no to po co wrzucać coś takiego, co jest taką poprawnością polityczną,
dobra,
z drugiej strony.
Dobra, ewidentnie wychodzę na to, że będę bronić tego filmu. Nie chciałam być w tej pozycji, ale
życzę
dobra.
Zdrowia.
Ale to fajnie, bo ja to siedzę i się przysłuchuję i się czuję z tym dobrze.
Dlatego, że dostajemy ten serial na platformie, jaką jest Netflix, który tak naprawdę opowiada o innym serialu, innej platformy, która stworzyła kultowe dzieło i wiadomo, z jednej strony jest ta perspektywa dziecka, inne priorytety, no ale jest po prostu to, że przyjaciele działają jak kołderka, nawet kiedy nadchodzi koniec świata, są w stanie ogrzać nasze serca, cheesy po amerykańsku. No i wtedy się pojawia ta dziewczyna, która właśnie mówi, nie, to nie jest wystarczająco progresywne, tutaj trzeba wypełniać te wszystkie plany. I ona się sama śmieje z Netflixa. Bo na tych wszystkich produkcjach, które oglądamy właśnie, tych nawet wcześniej wspominane coming of age, które daje nam Netflix, to teraz już muszą być odhaczone pewne rzeczy, muszą być progresywne.
Sugeruje, że pan reżyser serialu Mr. Robot, który
sugeruje,
robił ten film, zaśmiał się z Netflixa.
Sugeruje, że się zaśmiał z Netflixa.
Na filmie, który zrobił dla Netflixa.
Tak. To sugeruję właśnie.
Znaczy to się akurat Netflixowi zdarza, no tak chociażby robił w ostatnim Black Mirror,
dokładnie,
gdzie jednoznacznie się nabijał z
siebie samego.
Z siebie samego. Natomiast nie wydaje mi się, że to było też jakoś niewiarygodnie ważne w tym filmie.
Nie.
Darujcie, ale...
A co jest ważne w tym filmie? Bo generalnie dla mnie to głównie brak napięcia.
Znaczy to jest specyficzne...
Średnio napisane postaci, które... też są trochę zagrane na autopilocie przez tych świetnych aktorów, niektórych przynajmniej, chociaż i ten Hulk generalnie nie jest świetnym aktorem, nigdy nie był moim zdaniem.
To zależy, no.
Tutaj był
wspaniały.
Ale no tutaj nie jest wspaniały.
Tutaj wypada na pewno lepiej niż Ali.
Tak, ale z góry... chociaż najgorszą postać tak ma chyba Kevin Bacon.
Do zagrania, tak, to prawda.
No nie wiem, jak on czyta te scenariusze tych filmów, które gra i...
Proszę, Maciek, a co jest po trzecie?
Po trzecie co?
Tak.
Finał tego filmu.
No tak, o finale to może jeszcze porozmawiamy. Ja bym się tylko nie zgodził z tym pierwszym aspektem, o którym wspominałeś, bo mam takie wrażenie, że w tym filmie jest bardzo dużo napięcia.
Tak.
Że jest go za dużo. Że on jest generowany w zasadzie cały czas i non-stop. Bo
nie ma żadnego oddechu.
Tak, ale tego, bo wiesz, to napięcie jest generowane cały czas, głównie przez muzykę, która ilustracyjnie buduje napięcie, jeżeli ktokolwiek zadał pytanie, chcesz wodę czy wodę gazowaną i wiesz... Gazowaną. I tyle. I mniej więcej tak rozładowuje się napięcie w tym filmie. Bąbelki z wody uleciały, koniec. Bo tam nie ma żadnego napięcia, tylko sam Esmal bawi się w jakąś taką dziwną grę kotka i myszkę. Czy teraz coś się wydarzy, czy nie? Czy teraz się coś wydarzy, czy nie? Wiesz, takie funny games, że przyszliśmy po jajka, ale was wszystkich zamordujemy, więc czekasz,
to
kiedy...
To nie jest ani Hanek, ani Hitchcockiem.
Tak, tak,
jest,
więc czekasz,
jest,
kiedy ktokolwiek kogokolwiek zamorduje i w sumie się nic nie dzieje. Maharsha coś tam opowiada o końcu świata, który, nie wiem, może i rzekomo się wydarzy, ale w sumie nie wiadomo. No ale w sumie, biorąc pod uwagę promocję tego filmu, no to wiadomo, że tak. No ale jakby też się nie wydarza, więc czekasz, aż się wydarzy, ale się nie wydarza. I tak w sumie to ja nie wiem, co oni robią w tym filmie, bo głównie ze sobą gadają i znowu.
I niezbyt interesująco też.
Serem. No, ale
nie, no ku, też nie jest, nie jest
olbrzymiemu
tak
mojemu
źle.
Zdziwieniu, nie oglądało mi się tego źle.
Mi się oglądało, no, mi się tak. Nieźle oglądało. Ja miałam to, że ja myślę, że to jest sentyment filmów M. Night Shyamalana. Że chciała, on już nie kręci takich filmów, jak kręcił, czyli właśnie takich budujących.
Dobrych?
A. Również. I budowanych na takim napięciu, kiedy nic się nie dzieje i jest obietnica, ale tak naprawdę, czy on kiedykolwiek tą obietnicę zrealizował? Rzadko.
Nie,
najbardziej
no, wydaje mi się, że kręci
się...
akurat M. Night Shyamalan takie filmy teraz.
Teraz właśnie chyba kręci ale takie. Szósty zamysł to nie był taki film.
Ale
albo,
właśnie
nie wiem,
tam
znaki.
Były takie filmy, to były takie filmy, gdzie obietnica nie była realizowana, tylko było budowane napięcie i z końcówkami to było różnie, ale najbardziej cieszyła ta, to taka zabawa z widzem. Nie do końca ona musiała być mądra i chyba nigdy nie była mądra, bo kino gatunkowe też nie zawsze ma nam oferować jakieś wielkie mądrości. I tutaj jest to. Mamy film na platformę, który zatrudnił bardzo znane nazwiska i to jest jakby to, co wypełnia tą reklamę, że na pewno nam wygeneruje to na pierwszym miejscu teraz Netflixa i w Polsce, i na świecie, i wszędzie, gdzie ten film będzie teraz dostępny.
No, ale to nie jest no, ale jakieś to nowe, być... nie? To jest Netflix zawsze
nie,
tak
ale wszystkie te filmy, które Netflix nam dał o końcu świata, to z tych wszystkich filmów to chyba jest najlepszy.
No nie, wiele osób powie, że Don't Look Up jest najlepszy. No, nie ja, ale...
Jeszcze,
no
było,
tak,
jeszcze była ta adaptacja wielkiej amerykańskiej prozy.
Wielkiej amerykańskiej prozy.
Wielkiej komu amerykańskiej dzwon? Prozy, nie, o końcu świata mówię.
Pff, nie wiem.
Baumbacha.
A, to!
Coś tam spadło?
No tam to było na pewno lepsze niż to.
No, to, myślę, no, dobra, że widzowie jednak lepiej ten film ocenią.
Do brzegu bardzo proszę, z opiniami być może, słowa końcowe.
Znaczy ja nie wiem, po co ten film powstaje, po co powstają tego typu filmy, po co zatrudniać gwiazdy, którym trzeba zapłacić po 15-20 milionów dolarów za ten film, kiedy one nie mają nic do roboty. No i ja daję 3 na 10, dziękuję.
Okej. Też mi się wydaje, że jakby na poziomie thrillera ten film jednak zawodzi, bo mało, bo jest podejrzanie dużo thrillu, który jakby nic nie znaczy. Ma trochę takich dziwnych tropów, na przykład, które są niedopowiedziane, jak choćby, żeby tam to spotkanie z jeleniami tej córki. No, nie wiem, czy to jest jakieś niezbędne.
Nie tylko jej, to się powtarza i powtarza.
To jeszcze jedna rzecz.
No, może nie jest jakoś bardzo udane.
O co chodzi z tymi zwierzętami?
To, oni to tłumaczą tam jednym zdaniem, że przez
zmiany... To nie jest
zmian...
wystarczające.
No to prawda.
No ale, to, bo mówiłeś, że na koniec jeszcze będziemy, na koniec, nomen omen, porozmawiamy o finale tego filmu.
Dobrze.
No to dla mnie to jest tutaj sytuacja, która się powtarza wielokrotnie na przykład przy jakichś polskich produkcjach, które się tworzy po 15 lat, że nagle okazuje się, że zabrakło jakiegoś budżetu albo ktoś nie dopisał scenariusza do końca, więc trzeba w pewnym momencie zamknąć film. No tak wygląda ostatnia scena tego filmu.
To, no to jest prawda, że ten film trochę nigdy się nie zaczyna, a na pewno nigdy się nie kończy. Tak. Chociaż nie wiem, może
jak
to jest...
Jak wygląda koniec świata z drugiej strony?
To prawda, ale to może jest podbudowa pod drugą część?
Tak? Och, nie.
Nieśmiało myślałem?
Nie, to jednak myślę, że to jest koniec świata, jest wystarczającym zakończeniem historii tych bohaterów.
No ale tutaj to tak w zasadzie nie wiadomo.
No choć trochę wiadomo.
Trochę nie.
Bo już nikt nie chce oglądać kolejnych ludzi zamkniętych w bunkrze.
No wiesz co, to jest trochę taka sytuacja jak z Cloverfield Lane 10. No,
ale to nie jest,
póki nie wyjdziesz
nie
z bunkra, to się nie dowiesz.
To nie jest ten pomysł. Ja myślę, że tak właśnie oceniam ten film, że nie jest to oryginalne. Jest zbyt wiele filmów post-apo, które traktują takie tematy. Ten film stara się być bardzo, bardzo na czasie. Tak bardzo, że sam właśnie reaguje jak wszystkie produkcje Netflixa, że wypełnia każdy z najważniejszych tematów, o których teraz się powinno dyskutować przy stole. I to jest taki
ja nie
produkt
miałem tego
idealnie
akurat wrażenia tym razem,
skrojony.
Muszę wam powiedzieć.
Myślę, że w Stanach Zjednoczonych to jest, wiesz, rasizm, wojna domowa.
To jest ważne. Nie ma. Są?
W drugiej części dopowiedzą.
A, no dobrze.
No ale wydaje mi się, że to jest po prostu dobrze skrojony produkt i jak na to, co może nam zaoferować platforma, to ja nie jestem zawiedziona, bo to jest takie 5 na 10. No, a może nawet 6.
O, 76.
No ja myślałem o tym 6, bo faktycznie kiedyś jeden z słuchaczy pisał do nas słusznie, że jeżeli filmowi nic tak jakoś jednoznacznie
jest 6 na 10.
Boleśnie nie dolega, to jest 6 i za każdą tam dużą
no
wadę jeden mniej. To ja myślę, że on ma tę jedną dużą wadę co najmniej, więc no powiedzmy, że to jest to 5. Ale nieźle spędza się z nim czas w niedzielne popołudnie.
Tak. Na chociaż... święta z rodziną bym nie żałowała.
I też niczego się nie straci, nie oglądając tego filmu, żeby była jasność.
Wolałbym chyba obejrzeć Don't Look Up z rodziną jeszcze raz. Po...
To się świetnie oglądało z rodziną.
Kinotok. Film.
A film to Maestro, który trafił w takiej ograniczonej dystrybucji filmowej do kin. Niebawem trafi na Netflixa, to niebawem to zdaje się jest ten najbliższy piątek, czyli to będzie data, zależnie
20 grudnia, z tego co pamiętam.
20, tak.
To przepraszam, to nie będzie piątek, to będzie środa i to następna. Więc chwilę dłużej trzeba będzie poczekać, ale może jest szansa, żeby zobaczyć film w kinach. Bradley Cooper reżyseruje, Bradley Cooper jest producentem, Bradley Cooper występuje w roli tam głównej.
Producentów to jest...
Jest współscenarzystą też.
Wiem, ale lepiej brzmiało w mojej narracji. Proszę nie psuć. Bradley Cooper jako Leonard Bernstein, czyli... To jest trudne powiedzieć, kim był, ale powiedzmy, że był właśnie maestro, kompozytorem, dyrygentem. No jest trudne, bo wiesz, nawet film mówi, że on do końca nie wie, kim jest. Więc jest tym, który zajmuje się muzyką i to sprawia mu przyjemność.
Okej, okay, to...
Wo-ho-ho.
Ja mogę tylko dodać,
się już zaczyna.
Steven Spielberg, Martin Scorsese to też są producenci tego filmu, dlatego się śmieje, że tak, że to duże nazwiska.
Leonard Bernstein był jednym z najważniejszych i najpotężniejszych muzyków świata w XX wieku i pierwszym chyba amerykańskim dyrygentem, który zrobił naprawdę światową karierę, więc jego zasługi dla takiego popularyzatorstwa też muzyki klasycznej są niekwestionowalne, też ze względu na to, że na przykład miał swój program telewizyjny, w którym opowiadał o budowie utworów muzycznych, o tym, jak się je odgrywa, jak się właśnie dyryguje orkiestrami, jak budowali swoje utwory najwybitniejsi kompozytorzy muzyki. Jest to absolutnie fenomenalnie ciekawa postać.
Ale to, o czym mówiłem, to jest właśnie na podstawie tego, co pada w filmie, że on nie wie, czy jest autorem muzyki poważnej, którą, wiesz, w filmie chyba...
Bo nie jest. Generalnie jeśli chodzi o muzykę klasyczną, czy muzykę poważną, nie wiem, które określenie jest teraz poprawne.
Nie, mówię muzykę poważną, ponieważ w filmie pada taki cytat, że on mówi, że to nie jest do końca poważna muzyka.
Ale to on mówi w kontekście muzyki, którą tworzył do musicali, między innymi do musical West Side Story.
Tak, to prawda.
A muzyki poważnej sam nie robił za dużo. Rzeczywiście, on bardziej jednak był człowiekiem, który zajmował się prezentowaniem muzyki innych ludzi.
Tak,
no,
on
tym
też
się
to
zajmują
mówi w innym wywiadzie.
Dużo mówi.
Dużo mówi, chociaż nie wiem, czy tak dużo mówi o sobie, żeby odkryć siebie jako artystę. Bardziej chyba mówi po to, żeby odkryć siebie jako człowieka w tym filmie, bo tak. Z tej perspektywy to nie jest dla mnie taki klasyczny biopik. Nie dowiedziałam się dużo więcej niż wiedziałam
o
tej
postaci.
Właśnie,
to jest chyba jego największa wada. Że
to jest... Ja tylko na szybko powiem, że film składa się tam z kilku aktów, ale powiedzmy, że najważniejsze jest to, że kiedy główny bohater jest młody, a później jest starszym człowiekiem i tam pierwsza część jest tutaj czarno-biała w takim Academy Ratio okręcono, czyli tak jak Ida.
Troszkę,
1 do 1, 30
tak.
Coś tam powiedzmy
ale
w takim kwadracie.
Ale trochę też jakby była...
Vibe musicalowo, landowo, deszczowo-piosenkowo.
Tak,
klasyczny
dokładnie.
Hollywood bardzo tam wybrzmiewa w tych zdjęciach szalejącej absolutnie kamery. Zresztą kamera dalej szaleje, kiedy film staje się już kolorowy. To jest prawie idealnie połowa filmu.
Tak, i nagle się staje strasznie ciężkim dramatem.
Tak, lata 60., 70., lata 80., później to już tak, kolor,
przeglądowo przez całe życie.
I inne emocje.
No głównie to ten, no głównie myślę, że koncentruje się to na jakby jego problemach z przepracowaniem swojej orientacji seksualnej. No
ale
i
też na jego relacji z jego partnerką i
znaczy,
żoną.
Relacji głównie z jego żoną.
No ale
też
to też wynika
relacja
z jego żoną.
Oczywiście,
z jego tożsamości
seksualnej. Tak.
No ja też miałem takie wrażenie. Zresztą przeczytałem to w jakiejś recenzji, kiedy czytałem o tym filmie, bo trochę nie wiedziałem, co z nim zrobić. Nie pamiętam niestety kto, ale używał takiego zdania, że on ma wrażenie, że Maestro jest filmem o tym, czy Leonard Bernstein był gejem, czy nie był. I moim zdaniem to jest... O tyle trafione, że też być może to jest postać tego formatu, która zdecydowanie nie zasługuje na taki film, bo wydaje mi się to jakimś koszmarnym uproszczeniem i kierunkiem portretowania tej postaci zupełnie nieinteresującym.
Znaczy zasługuje po pierwsze na film, w którym byłby Leonard Bernstein pokazany jako muzyk.
Artysta,
a tutaj
dokładnie.
Jest pokazany jako muzyk w 3,5 scenach.
No tak, ale...
W tym rzeczywiście w wspaniale nakręconej scenie, kiedy dyryguje orkiestrę orkiestrą do symfonii, drugiej symfonii Gustawa Mahlera, ale
bardzo
no...
Bardzo mi się podoba ta
nie też. To, jest...
to obejrzyjcie sobie akurat, to przepraszam, okay.
Widziałem, obejrzałem.
Jest to identyczne.
Tak, jest.
Mhm. No, ale może się to niekoniecznie przysłużyć filmowi, co z tego, że jest identyczne, jak dla mnie nie działa filmowo.
Nie, dla mnie też w ogóle nie działa filmowo.
Bo chciałabym usłyszeć tą muzykę, bo chciałabym poczuć tą wielkość, a ta scena w jakiś sposób umniejsza tej muzyce i tej wielkości. W ogóle ta muzyka nie działa dla mnie w tym filmie, a jednak oglądamy film o artyście, który, tak jak sam powiedziałeś w prowadzeniu, był najważniejszym, w pewnym sensie muzykiem w historii. A muzyka tutaj jest bardziej irytująca niż w jakiś sposób nieprzekonywująca do zapoznania się z tym kompozytorem i artystą.
Tak, ja miałam z tym filmem bardzo wiele problemów. Znaczy, tak bardzo wiele, że w zasadzie nic mi się nie podoba.
Ja też tak mam.
Bo największym problemem moim, teraz to będzie mój rant, który Maciek uwielbia robić, ale no naprawdę, no nie to jest jakaś przesada.
Nie odbieram ci, że też możesz.
Ja, oczywiście mam tego pełną świadomość, bardzo dziękuję. W sensie, jest jakiś wielki problem z tym, że Bradley Cooper, mam wrażenie, że myśli o sobie znacznie cieplej niż faktycznie jest. W sensie, to jest film, który bardzo udaje, że jest wielkim, mądrym kinem na temat. Przy okazji ten temat jest ważny i postać, która jest portretowana, jest ważna. I to, że Bradley Cooper jest producentem, reżyserem, scenarzystą, głównym aktorem, trochę wskazuje na to, że ego to ten facet ma, ale niestety nie ma wystarczającej umiejętności, żeby film, który jest fachowo wykonany z pewną wizją, przekuć na wielki film. I to jest film, który bardzo aspiruje w zasadzie w każdej scenie do tego, żeby być wielkim, ale jego rozpaczliwy wręcz brak pomysłu na siebie jest nieznośny. W pierwszej godzinie filmu zasnąłem raz, w drugiej godzinie filmu zasnąłem raz, pomiędzy tymi godzinami, bo tak się składa, że film ma 2 godziny, chciałem wyjść z kina. I to naprawdę chciałem wyjść z kina, tak jak nigdy chyba z kina nie chciałem wyjść, a byłem naprawdę na nieźle beznadziejnych filmach na Nowych Horyzontach, bo to jest stajnia, w której można się naprawdę...
że 2 tygodnie temu byliśmy na Napoleonie.
Tak.
Ale nawet, słuchaj, nawet z tego Napoleona tak bardzo nie chciałem wyjść. W sensie, jeżeli są jakieś porażki tego roku, to dla mnie to jest Napoleon i Maestro i to jest naprawdę najważniejsza bitwa 2023 roku. Który z tych filmów jest gorszy? A Bradley Cooper to... Nie, no to jest po prostu niewiarygodne, co się dzieje. To jest to samo, co robiono z Indiana Jonesem, z Harrisonem Fordem, który był de-age'owany. Tutaj z kolei jakiś w prostetyce występuje Bradley Cooper, który jak robi minę, to jego twarz potrzebuje minuty, żeby zareagować na jakieś zmarszczki, żeby cokolwiek mu się tam pojawiło. Wygląda cały czas jak po jakimś ciężkim poparzeniu. Przecież on wygląda jak klaun w tym filmie, a nie postać, która istnieje w życiu. Więc tak, sprawdziłem, jak Maestro faktycznie wyglądał. No i
wyglądał dość podobnie jednak.
Dość podobnie, ale nie wyglądał, jakby wyszedł 10 minut temu ze sceny, żonglując takimi śmiesznymi rzeczami.
Ale to jest jeszcze coś gorszego, bo to jest...
Nie, no,
to jest jeszcze coś gorszego, niż ty mówisz, bo to jest Bradley
jeszcze
Cooper.
Coś gorszego.
No, to przebranie, które on ma tam... Przebranie, które nawet dostaje swojego twórcę w napisach, to ucharakteryzowanie, jest dla mnie najgorsze, dlatego że widać, że był specjalny artysta, który to stworzył. Widać, jak on jest pieczołowicie zbudowany na swojej twarzy, ale ja widzę tylko Bradleya Coopera.
No niestety,
niezależnie od tego, że nałożono mu tyle makijażu, tyle różnych rzeczy, to i tak to dla mnie jest tylko i wyłącznie ten aktor, jeszcze przebrany kuriozalnie i udający człowieka, którym nie jest. I chciałam tu jeszcze skończyć,
tak
że
jak
poza
na Halloween
tym...
Party, przychodzę przebrany za Brada Pitta.
Tak,
ale nie Krzysztof, widzimy, że to ty.
Jesteś Majewskim. Jest to też rola, w której, no tak jak mówiliśmy, zamiast artysty widzimy człowieka, ty dodałeś cytat z amerykańskiej prasy, że to jest film o tym, czy ten artysta był gejem. I Bradley Cooper też nie jest homoseksualistą w tym filmie. Ja mu nie wierzę, bo widzę Bradleya Coopera, więc ta cała opowieść o jego tożsamości seksualnej też na mnie nie działa. Ale najbardziej nie mogę znieść tego, jak została potraktowana tutaj postać Carey Mulligan, czyli jego żony, która bardzo, bardzo stara się grać i daje nam jakieś... Bo tu nie ma żadnych emocji, aż dochodzi do...
Jakoś... Aha, sorry.
Dochodzi do wielkiego momentu szantażu emocjonalnego, w którym musimy oglądać przez długi czas, jak ona umiera. Czyli film, który nie wybrzmiewa emocjonalnie, który tworzy jakąś bohaterkę, która musi być w tle tego. Tam jest cała ta niby emocjonalna opowieść, która w ogóle na mnie nie działa, do momentu, kiedy ten film każe mi się rozpłakać, każe mi współczuć. Absolutnie. Po prostu mnie tak szantażuje, tak zmusza mnie do czucia, że czuję się obrażona przez niego.
Nie, oczywiście, ale moje emocjonalne zaangażowanie w ten film i tak jest zerowe, więc mimo, że ona przez 40 minut faktycznie przy strasznej chorobie umiera, to nawet w najmniejszym stopniu nie jestem w stanie empatyzować z postacią, ponieważ jest dla mnie obcą osobą na ekranie.
Inna sprawa, jak cały ten film jest po prostu wyobcowany,
inna sprawa, tak, oczywiście,
brutalnie szantażuje
inna
was.
Sprawa, że uważam, że Carey Mulligan akurat robi niewiarygodną robotę w tym filmie i jest wspaniałą aktorką. Maciej, coś milczysz podejrzanie, więc boję się, co nam teraz zrobisz.
Znaczy, myślę, że się zgadzam z tą ostatnią tezą na pewno. W sensie uważam, że niestety problemem pewnego rodzaju problemem percepcyjnym tego filmu będzie to, że będzie się o nim mówiło jako o filmie, który przyniósł Bradleyowi Cooperowi Oscara dla najlepszego aktora. A jeżeli komuś ten film powinien przynieść Oscara, to Carey Mulligan, a nie jemu.
To na pewno.
Chociaż w tej kategorii będzie
W tej
rzeźnia.
Kategorii nie będzie żadnych szans, ale bo tam już są 3 albo 4 inne. Natomiast wydaje mi się, że problem z tym make-upem rzeczywiście istnieje, jest spory, bo widać po prostu młodego człowieka pod tego ekranu, spod tej charakteryzacji. Widać te oczy Bradleya Coopera, które są zupełnie jednak inne od oczu Leonarda Bernsteina. Natomiast ja uważam, że akurat to, w jaki sposób Cooper próbuje przynajmniej walczyć z tą charakteryzacją, jest godne dosyć dużego podziwu, bo on naprawdę dość dobrze imituje Bernsteina samego. Tylko że problem jest taki, że nie tworzy żadnej postaci, nie bo tworzy. Mu scenariusz nie daje żadnej możliwości, żeby jakąkolwiek postać stworzyć.
No albo on jako reżyser sobie takiej możliwości nie dał.
Nie, no słuchajcie,
to był scenariusz. No i, ale najważniejsze dla mnie, najważniejsza wada dla mnie tego filmu jest taka, że on zdecydowanie za mocno rozpada się na dwie rzeczy, na dwie części, z których jedna jest dla mnie bardzo nieakceptowalna, a druga jest tylko trochę mniej nieakceptowalna. W sensie trochę mniej akceptowalna, bo ta część musicalowa tutaj widać brak talentu po prostu i brak jakiegoś takiego warsztatu reżyserskiego Coopera, bo no on nie jest Genem Kelly, żeby opowiadać w taki sposób historię.
Nie wiadomo po co.
A z drugiej strony no też nie jest nie wiem, jakimś takim klasykiem takiego melodramatu, żeby robić z kolei historię rodzinną na wysokim poziomie bez szantażu emocjonalnego, tak jak mówisz. No więc
jest tutaj taka scena, w której
troszkę mało jest czego się złapać Carey w tym Mulligan filmie. Może poza tym, że naprawdę no, wygląda momentami naprawdę
tak,
świetnie.
Tak, to prawda.
Tak, więc, ale
jest taka scena, w której Carey Mulligan opowiada jeszcze w chyba tej konwencji czarno-białej siostrze samego artysty o tym, że on wysysa powietrze, on wysysa po prostu całą energię z ludzi, bo jest takim wielkim artystą. Ale ten film tak działa. On wysysał przez te 2 godziny ze mnie energię, zabierał powietrze i to mogłoby nawet zadziałać, gdyby ten film miał taki cel, żeby pokazać nam tego artystę, że wokół niego wszystko się kręci, że on jest w epicentrum. Tylko to nie jest ten artysta. To nawet nie jest człowiek na tym ekranie, chociaż chyba miała być bardziej ludzka opowieść, ale za to ja wykończona, wręcz wypełzłam z kina.
Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę na koniec powiedzieć, że
to nie musi być koniec.
Jakby korespondując ten film z filmem Tar z zeszłego roku.
Tego roku.
W początku tego roku, przepraszam. Ale z zeszłego jakby roku oscarowego, o to mi chodziło. To mam wrażenie, że są tutaj jednak, jest tutaj przynajmniej kilka scen, które temu filmowi w kontekście tamtego dają przewagę. A są to właściwie dwie rzeczy. Po pierwsze, że Bradley Cooper w przeciwieństwie do Cate Blanchett rzeczywiście nauczył się dyrygować orkiestrą i
mam tu tak mało scen dyrygowania, że
jakby to
nie ma znaczenia.
Jakby to karykaturalnie czasem nie wyglądało, no to tak właśnie wyglądał styl dyrygowania orkiestry przez Leonarda Bernsteina. A druga rzecz, i to jest scena, która moim zdaniem świetnie rozmawia z Tar, bo na początku w Tar jest taka scena, gdzie Cate Blanchett tłumaczy jakiemuś takiemu aspirującemu dyrygentowi, czym powinna być dla niego muzyka na takim spotkaniu w jakiejś takiej akademii, prawda?
Tak, fantastyczna scena.
A później, fatalna scena, okropna.
Fantastyczna.
A tutaj z kolei jest scena pod koniec filmu, gdzie Bernstein uczestniczy w jakiejś lekcji też dyrygentury i opowiada, i z kolei on pokazuje w najprostszy sposób człowiekowi, który też aspiruje do bycia dyrygentem, jak to się powinno robić. No i jak tamta scena dla mnie była pretensjonalna i zagrana z takim wysokim C, no to tutaj przynajmniej to raz... No
Maciek, to są różne osoby, może po prostu wiesz, bliżej się do Bernsteina
niż
to...
są różne osoby, z punktu widzenia jakby tego, co chcę pokazać, co chciał pokazać Todd Field w Tar, no to osobowość Lidii Tar to możliwe, żeby zjadła na śniadanie w osobowości Leonarda Bernsteina.
No tak, ale to różne osobowości jednak, nie? No ona była zimna, wyrachowana, tak, a on jest energetyczny i kocha ludzi, o czym sam mówi. Ale zgadzam się, że to jest najlepsza scena w tym filmie, chociaż uważam, że jest gorsza od tej w Tarze. Ona jest później przecież znakomicie przełamana ze sceną w klubie, nie będę spoilerował, no bo to jest najlepsza scena w filmie, jest na samym końcu. Natomiast jest w tym filmie parę scen, które ja uważam za próby skoku na Oscar. I uważam to za zbrodnię na wszystkich kinomanach i filach, którzy istnieją na świecie. I naprawdę uważam, że ta scena dyrygowania jest absurdalnie, kuriozalnie zekranizowana. W sensie uważam, że to w ogóle nie działa. Ja tam powinienem mieć ciarki emocji, po prostu wiesz, łzy szczęścia w oczach, nic, zero zainteresowania. A druga to jest przecież przepięknie wyglądająca scena, kiedy oni czytają sobie, dwójka głównych bohaterów, późniejsze małżeństwo, czytają sobie tam jakieś, nie wiem, czy oni jakieś... którą sztukę czytają, ale jakąś sobie czytają. No to pusty teatr, scena, punktowe światło, czerni biel, Academy Ratio, wiecie, w kwadracie, bliskie zbliżenia, no jak to zbliżenia, na twarze. No wszystko powinno działać. Nic nie działa.
Nic nie działa. Między nimi też nic nie działa.
Ta scena najgorzej działa w tej części?
Nie,
jest tam więcej złych postaci.
Nie, to jak powiedziałem, uważam za skoki na Oscara.
Bo tak, gdzie siedzą na przykład na scenie i oglądają jakiegoś gościa, który tańczy, no to z kolei jest jedna z najgorszych scen, moim zdaniem. To jest naprawdę cringe.
W sensie tych w marynarskich strojach?
Tak.
No to wydaje mi się, że to akurat jest...
Próba wzięte...
seksualizowania mężczyzn i pokazanie, że nie tylko kobiety były seksualizowane.
Próba.
Co wydaje mi się akurat ciekawym głosem.
Ale nie działa w tym obrazku.
No w ogóle.
I jest taki film z 2019 i nazywa się Judy. I ten film był nominowany do Oscarów i opowiadał o Judy Garland. I był to bardzo zły film. Przypomnijmy go.
Przepraszam, on nie był nominowany. On dostał dwa Oscary. Make-up i główną rolę kobiecą.
I to był naprawdę...
I dokładnie to samo się stanie w przypadku tego filmu.
I dlatego go wspominam, bo dla mnie to jest ważniejsze zestawienie niż Starem, że to są takie biopiki pisane pod Amerykę i to, co się dzieje, jeżeli chodzi o amerykańską krytykę i miłość do Maestro, to jest arcydzieło. Największy film.
No właśnie,
płaczą z radości. To jest po prostu...
Zostawmy już tę amerykańską krytykę na dzisiaj, bo już...
Ale to pokazuje, jak ten film jest stworzony.
Doszliśmy do finansowania jej przez wojsko.
Ten
film jest produktem, bo on jest stworzony właśnie dla amerykańskiego i nawet nie widza, jak krytyka.
To jest świadome
zagranie.
Leonard Bernstein jest naprawdę postacią wielbioną w Stanach Zjednoczonych i naprawdę ciężko się dziwić temu, że taką percepcję przyjmują amerykańscy krytycy. Jakbyśmy zrobili film porządny nawet w miarę o, nie wiem, Fryderyku Chopinie, to obstawiam, że polscy krytycy też by się zachwycali.
Nie,
tak szczerze mówiąc.
Chyba nie. Nie wiemy tego.
Nie wydaje mi się.
Dajcie nam taki film.
No ale mniejsza z tym. To nie ma tego filmu, nie ma tej rozmowy. Jest natomiast Maestro, który uważam za...
2/10
film. Ile dał Napoleonowi? Czy ktoś pamięta? Wydaje mi się, że
3.
No to 2.
Ja 5.
O, wow.
To wszystko na dzisiaj.
Powiedziałem, co mi się podobało. Nie powiedziałem, że mi się wszystko nie podobało. Dobranoc.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. God damn, pretty fucking good movie.